Witam serdecznie drogich słuchaczy Nocnego Radia, witam serdecznie słuchaczy Kontestacji, którzy będą tego słuchać z OFU. Poczekajcie, dajcie mi tu chwilę jeszcze raz ustawić to, co było ustawione pięknie. Connecting stream, proszę bardzo, nagrywanie, poziomy już ustawiłem, bo tu będę pięknie rapował. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia na czacie. Obserwuję Discorda, ale przede wszystkim obserwuję czata YouTube'owego. Jest z nami już Emarcins, mówi Buenos Tardes. No, Buenos Tardes, ale Tardes to chyba mówimy do 12 z tego, co pamiętam. Teraz o 3:00, 2:00 w nocy mówimy, a cholera wie, jak mówimy, nie pamiętam, jak to było na tych lekcjach hiszpańskiego. Słychać mnie na streamie, sprawdzam, czy pięknie słychać podkład, czy tutaj zaraz dobrze wszystko słychać. Słuchawki przekładamy, witam serdecznie, z nami jest już pani kierowniczka na czacie. A, słychać mnie, ale nie słychać tego podkładu, jak powinno być słychać, no to jest jakiś dramat. A, zaraz może będzie słychać, dobra, a cofamy i pięknie podkład słychać, dobra. Dzisiaj luźna strona mapy, taka luźna audycja luźnogadkowa. Luźna strona mapy to są moje luźne gadki. Jacek przy mikrofonie. Ach, był ustawiony, słuchajcie, stream jako prywatny. I pokazuje mi to wszystko, że pięknie nadaje, ale nikt nic nie widzi. Ale OBS i YouTube Studio mówi, że wszystko pięknie słychać. Ale stream jest jako prywatny. Witam serdecznie Ole i witam WB. Cześć. Można do mnie dzwonić. Od samego początku. Najlepiej, żeby kobiety dzwoniły. Zdecydowanie najlepiej, żeby kobiety dzwoniły. Nie muszą być ładne, bo to radio, ale muszą być inteligentne i mądre. A takich nie brakuje u nas w Nocnym Radiu. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, o czym by tu wam opowiedzieć. I wiecie co? Tak, Ola już mówi, WB zadzwoń. To obiecano. Świetnie, świetnie. Ja czekam na Skype'ie Nocnego Radia. Ola mówi, że przede wszystkim ładne jesteśmy. Oczywiście, że tak. Nocniczki najładniejsze, bez dwóch zdań. Żadnej nigdy nie widziałem, ale na pewno tak. Dzisiaj mija 5 lat od mojego pobytu w Chinach i tak sobie pomyślałem, że to chyba piękny czas, żeby coś o tym moim pobycie w Chinach opowiedzieć. A zanim zacznę, to chciałem jeszcze powiedzieć, że zgadzam się z Krawcem w tym, co mówił audycję, czy dwie audycje temu, bo mówił, że nie warto robić dymów i dram. Ja się z tym zgadzam. Dramy i dymy to jest rozrywka dla ubogich i głupawych. To nie jest rozrywka dla dżentelmenów. Jak ja kogoś nie lubię, jak czasami w radiu za bardzo śmierdzi traulerem albo czymś takim, to gałeczka w lewo albo gałeczka w prawo. Ja jestem, wiecie, prawak. A sporo na naszym radiu jest lewaków, chociaż nie tylko, i ateistów, i w dodatku straszny ze mnie katol. Ale jakoś dobrze się odnajduję w tym naszym radiu i to mi się bardzo podoba, że nie ma dram, że nie ma, no przynajmniej nie ma ich za dużo jak na razie. Mamy naszego kochanego lewaka Błażeja. Ja na niego mówię Belzebub kochany. Nie wiem, czy to ładnie tak, ale ja mi się tak podoba. Pamiętajcie, że można dzwonić. Najlepiej, żeby się ze mną nie pozgadzać, bo ja bardzo lubię, jak ktoś się ze mną nie zgadza. Dzisiaj przeszła podobno ustawa aborcyjna. PiS, słuchajcie, wchodzi z nowym pomysłem, jak tu zrobić Polskę jeszcze bardziej z prawej strony. To znaczy PiS to nie jest tak naprawdę prawica, moim zdaniem, tylko pobożna komuna. Więc teraz popatrzcie. Odkręcili kompromis. Ile teraz będzie tematów zastępczych przez te wszystkie lata, które będą? Jak będzie wspaniale. Ile tego będzie, słuchajcie, o Jezu, ile będzie razy można o tym mówić w Polsacie, w wiadomościach, ile debat, ile razy ktoś się z kimś pokłóci, ile razy się ponawyzywają od katoli, ile razy tak będzie, no niesamowite. Taki samograj ten nas PiS stworzył. Wiecie, oni na swój sposób niestety są mądrzy. Oni na swój sposób w tym polityce umieją mieszać, a o to w polityce często chodzi, żeby umieć mieszać. Marcin pisze, hit the road, Jack. No dobrze, to może wchodzimy, uderzamy w drogę. Takie audycja drogi. Kino, ja bardzo lubię kino drogi. Kiedyś na spoilera może kino drogi się uda. ale zrobić. Ja bym chętnie posłuchał, ale dzisiaj będzie audycja, drogi. Bo 5 lat temu, jesienią 2015 roku, dostałem zaproszenie z Uniwersytetu w Harbinie. No, ile założę się, że większość z Was nie słyszała o Harbinie. Harbin to jest takie małe chińskie miasteczko. Naprawdę malutkie, jak na chińskie warunki. Może z 5 milionów ludzi, max. A dlaczego dostałem od nich zaproszenie? Dlatego, że w 2014 roku spędziłem trochę czasu, ja wtedy jeszcze mieszkałem w Danii i w 2014 roku spędziłem trochę czasu na uniwerku tutaj w Sydney, a Sydney dosyć blisko współpracuje z tym uniwersytetem w Harbinie. Gdzie jest Harbin? Harbin jest na północnym wschodzie Chin, tam gdzie naprawdę diabeł mówi dobranoc, w tajemniczej Mandżurii. Tak wciśnięty pomiędzy Koreę Północną, Rosję, czyli Związek Putinowski. Ta kraina jest wciśnięta. Ale first things first, jak to mówią. Dostałem zaproszenie, żeby przyjechać do nich na kilka tygodni, pobyć na uniwersytecie, pokręcić się, porobić jakieś wspólne, wspaniałe rzeczy. Witam serdecznie wszystkich. Powiedzcie, czy dobrze mnie słychać i czy słychać mój podkład, żebym już nie musiał o tym myśleć. Ach, kawki sobie doleję, bo noc już bardzo stara. No i chętnie na to zaproszenie skorzystałem, które wysłali mi drodzy przyjaciele Chińczycy. Ale że Chin do Chin potrzeba wizę, więc pierwsze, co było potrzebne, to wiza. Bartłomiej Rybka na czacie mówi, och, nie wiem, co to znaczy. A Dark Viper mówi, że jest idealny, świetnie. Słuchajcie, pierwsze, co było mi potrzebne, żeby pojechać do Chin, to wiza. Jeszcze zanim kupiłem bilet lotniczy. A tak naprawdę nie ja go kupiłem, tylko duński podatnik, bo pracowałem wtedy na uniwerku w Walborgu. Otóż byłem na wakacjach w Polsce i postanowiłem wybrać się do Kopenhagi, do ambasady chińskiej po wizę. No, niestety trzeba było się stawić osobiście i odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Nie ma tak dobrze jak do Australii albo do Stanów od niedawna. A że do Kopenhagi z Polski najlepiej się dostać promem do Szwecji, to wysłałem moją rodzinę samolotem do Danii, a sam wsiadłem na prom w Świnoujściu. Wjechałem na prom w Świnoujściu i po kilku godzinach w nocy wylądowałem w Ystad w Szwecji. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię pływać promem. Bardzo lubię wypływać, no w ogóle pływać statkiem, wypływać z brzegu na pełne morze. Szczególnie wieczorem ma to swój urok, ma to swój romantyczny taki klimat. I gdzieś tak okolicy 23 usnąłem w kabinie, zostawiłem mój telefon włączony. Ci z Was, którzy pływali promem, na pewno wiedzą, że zasięg telefonu jest dostępny tak 10, może 15 km od brzegu, czasami 20, zależy jaka jest pogoda. A ja usnąłem, zostawiłem telefon leżący gdzieś tam przy łóżku, w kajucie. Obudziła mnie syrena przed 6, bo trzeba było się zwijać na pokłady, bo dobijaliśmy do Szwecji i spojrzałem na telefon. Na moim telefonie była informacja, witamy w Szwecji. No, nic dziwnego. Ale oprócz tego, słuchajcie, widzę, że jakaś drama jest między na czacie. Tak, Bartłomiej Rybka mówi, że baby wstrętne jesteście. Wiesz co, Bartłomiej, ja bym się powstrzymał od takich tekstów na razie. Także może uspokójcie się tam, bo zacznę bany rzucać, a wiecie, o drugiej w nocy mogę być zdenerwowany nieco. Także przestańcie dymić, moi drodzy. Ale mamy naszą panią moderatorkę, mam nadzieję, że to nam ogarnie jakoś ładnie. No, słuchajcie, wracając do tej mojej wycieczki. Okazało się, że na telefonie, wiecie, jak się gdzieś jedzie do jakiegoś kraju, to w pewnym momencie na telefonie pojawia się SMS. Witamy w Burkina Faso, witamy w Niemczech, witamy to tu, to tam. Przegwizdane mają ci, którzy mieszkają blisko granicy. Czasami im się telefon łączy do zagranicznego BTS-a. Obudziłem się w Szwecji i oprócz SMS-a, który mnie witał w Szwecji, był SMS, witamy we Włoszech. Co dosyć wydaje się ciekawe. Płynąłem promem ze Świnoujścia do Ystad, a tu napis witamy we Włoszech. Muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj się zastanawiam, co to było. Po konsultacjach z kolegami stwierdziliśmy, że najprawdopodobniej statek jakiś przepływał po to, żeby i który miał BTS-a włoskiego, jaki zarejestrowany we Włoszech, i być może stąd się wziął to, że nagle mój telefon zalogował się do włoskiej sieci. Do dzisiaj niewyjaśniona dla mnie zagadka. Dziwna. Ech. Dopłynąłem do Ystad, przejechałem przez most, który łączy Szwecję z Danią, wjechałem do Kopenhagi. Tak naprawdę to jest w połowie most, a w połowie to jest tunel. Na środku morza, na środku cieśniny między Szwecją a Danią, wyrasta z ziemi, wychodzi z tunel, zamienia się w most. Przyjechałem do Kopenhagi, miałem dobry humor, był piękny wrześniowy poranek, pojechałem do ambasady chińskiej, podchodzę do chińskiej ambasady, a na drzwiach karteczka: z powodu chińskiego święta ambasada dzisiaj zamknięta. Także, no cóż, takie były moje pierwsze wspomnienia z Chinami. Chińczycy, okazuje się, że w ambasadach na całym świecie pilnują się chińskich świąt. I jak jest święto, to wtedy jest święto. No, musiałem wrócić do Alborga, który jest 400 km dalej, i kilka tygodni później przyleciałem po tą chińską wizę. Okazało się, że ta chińska wiza wcale nie jest taka trudna do zdobycia. Zapytali mnie, kim jestem, skąd jestem i dlaczego chcę jechać do Chin. Pokazałem moje zaproszenie i za godzinę miałem wizę. I na kilka tygodni jednego wjazdu. W moje urodziny. Łyczek kawki. Dobra rzecz po tej porze. Łyczek kawki. Bartłomiej, daj już sobie spokój na czacie. Bardzo cię proszę. Odpuść sobie. Bo to zaraz zacznę. Bo ja chcę patrzeć tutaj na fajne komentarze na YouTubie, na czacie i na Discordzie. A nie chcę rzucać banami. Także bardzo cię proszę, Bartłomiej, daj już spokój. No właśnie, te Chiny. Poleciałem w moje urodziny do Chin. Poleciałem przez Kopenhagę, Frankfurt, Pekin do Harbinu. Pamiętam, taka ciekawa sytuacja miała w samolocie miejsce, że ja jak zwykle siedziałem koło okna, bo mi się dobrze przy oknie śpi, a obok mnie było wolne miejsce, a kawałek dalej siedziała taka starsza pani z Chin. No i jak się leci 8 godzin czy 9 do Pekinu, to trzeba czasami pójść w nocy siusiu. I gdy wróciłem, to ta pani z Chin, która kompletnie nie mówiła po angielsku, już zajęła moje miejsce przy oknie i z takim uśmiechem triumfującym spojrzała się na mnie i powiedziała: teraz ja tu będę siedzieć. No, ja machnąłem na to ręką. Był środek nocy, poszedłem dalej spać. Ale ja lubię spać w samolocie. Wylądowałem o jakiejś dzikiej porze wcześniej rano w Pekinie. Lotnisko w Pekinie to jest moloch. Jest niesamowite. Jest wielkie. I mnóstwo ludzi. Ale gdy poszedłem do tej części lotniska, które odlatywało do Harbinu, to były linie Air China. W Chinach są trzy główne linie lotnicze: Air China, China Southern i China Eastern. Zależnie od tego, w której części Chin jesteście, te linie dominują. W północnej części Chin, w okolicach Pekinu i tak dalej, dominuje Air China. Poszedłem do tej części terminalu, która odpowiadała za loty do Mandżurii, i tam było prawie pusto. Nie było prawie nikogo. W porównaniu z resztą lotniska było naprawdę mało ludzi. W samolocie też było niewiele ludzi. Okazało się, że mało kto z Chin lata do Mandżurii. To jest taka granica, taka dzielnica Chin, która jest trochę zapomniana przez Boga i ludzi. Chińczycy bardzo nie lubią, jak się na to mówi Mandżuria. Chińczycy na to mówią kraina czarnej rzeki, czy kraina czarnej smoczej rzeki. Rzeka Amur, która oddziela Chiny od Rosji, to jest właśnie smocza rzeka. Marcin mówi na czacie, że zgoda z ambasadami, bo jego siostra pracuje dla ambasady Malezji i niemieckie i malezyjskie święta obchodzą w ambasadzie. No słuchajcie, tylko się w ambasadzie zatrudnić. Poleciałem do Harbinu i to jest bardzo dziwne miasto. Kolega z Uniwersytetu Chińskiego, Chińczyk, już na mnie czekał na lotnisku. Wiecie, Harbin ma 5 milionów mieszkańców, ale Sydney też ma 5 milionów mieszkańców, jest kolosalne. Ma powierzchnię mniej więcej taką jak pół województwa zachodniopomorskiego, a Harbin da się objąć wzrokiem. Prawie wszyscy mieszkają w wysokich budynkach, w wielgach tych blokach. Nie ma tam prawie w ogóle domków jednorodzinnych. Tacy są, dla najbogatszych. I na ogół znajdują się na szczytach tych wysokich wieżowców. Jest to coś niesamowitego i nigdy więcej, nigdy wcześniej i nigdy później tego nie widziałem. Wysoki blok, coś jak na poznańskich ratajach, na 15 albo 20 pięter, a na samej górze, na dachu, domek z ogródkiem, willa. To są podobno mieszkania dla tych najbogatszych, stoją na blokach po to, żeby ich nie było widać, żeby ci, którzy stać na te domki, na blokach, nie razili tymi domkami w oczy innych. Skąd o tym wiem? W centrum tego harbinu stoi taka wielka wieża, nazywająca się Smoczą Wieżą. No jak to w Chinach, wszystko jest smocze. W sumie brzydka wieża dosyć, zrobiona z takiej kratownicy, ale bardzo wysoka. Wjechaliśmy tam na samą górę i można było spojrzeć na miasto z góry. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę dało się to miasto objąć wzrokiem, a potem był tylko step. Smutny, nudny, żółty, chiński step na północnym wschodzie. I na tej wieży widać było te domy zbudowane na 16-piętrowych blokach i ludzi opalających się w ogródkach. Jeżeli ktoś chce mi przerwać ten monolog, to zapraszam do dzwonienia na nocne radio. Dzięki potrzeba. Serdecznie. Gdy byłem na tej wieży w centrum Harbinu, no na dole odbywała się giełda samochodowa. I wiecie, jakie samochody są najpopularniejsze wśród Chińczyków? Jak największe. Volkswagen specjalnie sprzedaje Passaty L, czyli długie, na rynek chiński, dlatego że marzeniem każdego Chińczyka nie jest mieć piękny samochód, ani nie jest mieć samochód z dużym silnikiem, ale najwspanialszym samochodem to jest taki duży samochód. Dlaczego to wynika? Podobno dawniej duże samochody były zarezerwowane tylko dla partii. Dlatego auta duże, długie, no były wyznacznikiem luksusu. Także można powiedzieć, że każdy Chińczyk chce mieć długiego Passata. W Harbinie zarabia się słabo, podobno. Pensja w odpowiednik naszych 1000 czy 2000 zł wtedy to była zupełnie normalna pensja. Nieporównywalna z Pekinem, który jest raptem 800 km dalej, ani z Szanghajem. I dużo Chińczyków próbowało się stamtąd wyrwać. To jest bardzo, bardzo zimne miasto. Jak ja przyjechałem w październiku, to już było około 0 stopni. Jak wyjeżdżałem stamtąd w listopadzie, było już minus 20. I było dosyć śnieżnie. To jest ciekawe miasto, dlatego że tam się krzyżują wpływy japońskie, rosyjskie i chińskie, a nawet polskie. Architektura budynków często przypomina budynki rosyjskie albo japońskie z takimi specyficznymi dachami. Za cara Polacy budowali kolej w Harbinie i podobno wciąż żyją tam Polacy. Jeszcze w czasach przed II wojną światową w Harbinie była wielka polska Polonia. W Szczecinie bodajże jest rondo Polonii Harbińskiej albo coś takiego. Witam Monikę Lee na czacie serdecznie. Ile mamy ludzi? 40 osób. To jak na luźną stronę mapy całkiem nieźle. W Harbinie była słynna jednostka 731. Kto z was słyszał o jednostce, o japońskiej jednostce 731? A jak nie wiecie, co to była japońska jednostka 731, to się spytajcie Krawca. Otóż Krawiec kiedyś zrobił audycję, w której długo mówił o tej jednostce. Audycja nazywała się bodajże Laboratoria Diabła. I Krawiec, wyobraźcie sobie, poprowadził tą audycję z kim? No ciekawe, kto zgadnie na czacie. Z kim była audycja o jednostce 731? Bardzo dobra zresztą audycja. Ta audycja była z... No, czekam, aż ktoś zgadnie na czacie. Zaraz wam powiem. To był taki obóz koncentracyjny japoński, w którym Japończycy popełnili mnóstwo zbrodni wojennych, w którym testowali broń, robili makabryczne doświadczenia na ludziach. Nawet nie chcę jakoś epatować tutaj okrucieństwem, co oni tam robili, ale były to jedne z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jakie ludzkość robiła w czasie wojny. Potem po wojnie Amerykanie przejęli te wszystkie badania. Nocny ochroniarz z Choroszcze pyta się, czy z Bajtem, a Łukasz Szachul z Błażejem. Nie, otóż audycja ta była z Claude'em Monet. Była to audycja Teorii Chaosu, Laboratoria Diabła, z tego co pamiętam. Chińczycy nie chcieli mnie zabrać do tej jednostki 731. Powiedzieli, że oni mnie tam nie zabiorą. Że to jest tak okropne miejsce, że nie chcą, żebym to oglądał. Jak chcę, to mogę sobie jechać sam. No problem był taki, że ja nie znam chińskiego, a w Harbinie mało kto mówi po angielsku. Rabinie mówią dosyć ładnym, podobno mandaryńskim chińskim, bo to północne Chiny, takim jak się mówi w Pekinie i takim jak zalecał wielki towarzysz Mao. Ale ja nie znam chińskiego. Nie znam mandaryńskiego poza raptem kilkoma słowami. Więc w toksówce bym sobie nie poradził. Być może jakbym pokazał coś na palcach albo na rysunku, to by mnie zabrali. No ale szczerze mówiąc, jakoś tak bałem się jechać sam. Nie chciałem jechać sam. Może... Wiecie, to miasto widać, że jest kilka dekad do tyłu w porównaniu z Szanghajem, Kantonem czy Pekinami, chociaż Pekinem, chociaż jest wielkie. No i słuchajcie, zatrzymałem się w takim hotelu, takie chińskie trzy gwiazdki, takie powiedzmy europejskie dwie gwiazdki, ale był bardzo blisko uniwerku, spacerkiem 10 czy 15 minut. Ogon konia się pyta, czy to wszystko, wszystko o czym? Zadzwoń. Że jak chcesz się dowiedzieć więcej, tyle ci mogę powiedzieć. Przepraszam, Zenon. No jak zwykle mi się Zenon z Błażejem myli, nic na to nie poradzę. Przyjechałem do hotelu, takie chińskie trzy gwiazdki i był to... O, dzwoni nam piękny. Halo, halo, panie Błażeju. Panie Zenonie.
Tak szczerze się pomyliłeś?
Mhm. Szczerze, bo świadkiem.
Miało być wszystko przez wszy, dużymi miało być napisane, w dużym słowo, jakie znam po chińsku.
Co, nie wiem, strzelasz powyżej mojej pokrywki teraz. Wszystko miało być gdzie?
Że wszystko to tam, napisałem, że znam wszy słowo i że wszystko to jest wszystko, co znam po chińsku. I
ciekawe. No,
tylko to jedno słowo, że tak powiem. Chiński jest dla mnie niesamowite. Nie pojmuję tego zupełnie i oni chyba celowo się tego trzymają, żeby ludzie tego nie rozumieli.
To jest inna cywilizacja. Ja się próbowałem nauczyć i przez ten pobyt nauczyłem się prosić kelner jeszcze jedno piwo. Naprawdę. I kelnerzy mnie rozumieli. Więc więc nie było aż tak źle.
Oj, tam kelner to zawsze, wiesz, ma zdolności lingwistyczne, jeżeli chodzi o zamawianie towarów.
Tak, ale... Podobno Chińczycy, nie wiem, może mnie komplementowali, ale mówili, że jakoś mi to wychodzi. Nawet pamiętam, fu ja pidzio, to było kelner jeszcze jedno piwo. Bo piwo nazywa się pidzio po chińsku, bo oni to wzięli z zachodu.
Ale cerveza, bir, to raczej u nas jest piwo.
Tak, tak, dlatego oni to wzięli z zachodu. Oni to wzięli od Rosjan. Po rosyjsku jest piwa. Dlatego...
Jeszcze wiesz co? Podobno po egipsku, temu, ale oryginalnie egipsku, nie tam arabsku. Mój stary jest na antenie, spoko. Śpiacz to było piwo po egipsku.
Naprawdę? Ciekawe. No ale
także słowo
piwo pochodzi od picia. Czy to tak, chyba że odwrotnie, chyba że to słowo pić pochodzi od piwo. To by znaczyło, że stary egipski, jeszcze przed czasem Arabów, też miał coś wspólnego z językami indoeuropejskimi. Strasznie dziwna sprawa i tajemnicza.
A czemu miałby nie mieć? Miałby nie mieć, bo to semici niby tak i zupełnie inaczej? Nie wiem, słuchaj, to od tego jest bardzo świętej pamięci, ale powiem tak, kultura chińska jest mi kurde kompletnie obca, ona jest tak naprawdę większa niż japońska, ale japońska ma lepszy PR. To jest tak.
Wiesz co, ja się z tobą nie zgodzę, że ona jest lepsza niż japońska. Moim zdaniem nie jest.
Ma lepszy PR, powiedziałem.
Chińska czy japońska ma lepszy PR?
Japońska ma lepszy PR.
O, na pewno.
Sprawa. W Japonii też byłeś, tak?
Tak, tak, byłem w Japonii, ale krótko. Łącznie w Japonii byłem kilka dni. Nawet nie. No powiedzmy jeden dzień z kawałkiem. I byłem dwa razy. Jak się przesiadałem, lecąc do Australii, to zrobiłem sobie długie postoje w Tokio. Także bardzo mam małe doświadczenie z Japonią.
A z Japonią z kolei jest taka sytuacja, że te głoski japońskie są takie same jak polskim. Polacy mają łatwo się nauczyć japońskiego pod względem fonetyki i tak samo Japończycy mają łatwo nauczyć się polskiego. Co zresztą chyba wiele osób wspominało, nie? Że tutaj gdzieś jakiś tam, Błażej chyba mówił, że jakiś tam w Poznaniu był profesor, który udawał, że nie zna polskiego, a gada idealnie po polsku i w ogóle gra na pianinie i zawsze wrzynął Japończyka, jak mu dawali mandat, nie? Albo ty?
Nie, ja tego nie mówiłem, nie. Wiesz co, wiem, że na przykład Japończycy nie mają słów literki L, dlatego cola to u nich jest kora. Tak, nie potrafią powiedzieć L.
No, 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 no.
W szkole.
I to której... Impossible, nie? Na przykład to słynny mem taki. No,
tak. W szkole, w której uczy się moja córeczka, językiem od pierwszej, od zerówki takim promowanym jest japoński. To jest pierwsza szkoła w Australii, która jeszcze w latach 60. nawiązała współpracę z jakąś szkołą w Japonii. I ja się uczę razem z nią kanji i uczymy się mówić, jaka jest pogoda, jaki jest dzień tygodnia i co będziemy dzisiaj robić. Także coś mam, liznąłem tego japońskiego, że tak powiem, trochę.
A Hawaje zaliczone?
Nie. Nie, nie, nie. Ja jeszcze nie byłem na Hawajach, ale wybiorę się, myślę, za jakiś czas, jak się COVID skończy.
To mi powiedz, czy to prawda, że tam jest bardzo dużo rzeczy po japońsku napisane.
A ci powiem chętnie. Są takie miejsca w Australii, gdzie są rzeczy po japońsku napisane. Mianowicie w Queenslandzie, na północnym wschodzie Australii, swego czasu było bardzo dużo turystów z Japonii. Teraz jest coraz więcej turystów z Chin, ale więc nie muszą zmieniać napisów, bo kanji i chińskie litery to to samo, te chińskie znaczki. Także tak. W Queenslandzie tego było dużo, no ale teraz w Sydney, gdzie jest najwięcej Chińczyków, bardzo często znajduje się ogłoszenia po angielsku i po chińsku, a czasami nawet widać ogłoszenia tylko po chińsku.
Nie wiem, czy to jest takie wybrane, jak mam być szczery. Znaczy, że ze wszystkich kultur, które robią ekspansję do Chińczyków, mam trochę większe zaufanie. Natomiast cały czas przypomina mi się to, co rząd chiński gada na temat tego systemu sprawiedliwości społecznej, czy jak to się to nazywa, kredytu. Że to w dużej mierze wynika z tego ich takiego dziwnego braku empatii, nie? Że po prostu oni się zdecydowali to zrobić, bo tam jak dziecko przejedziesz, to nikt się nie obejrzy i jest na to no, setki dowodów.
Tak, tak, oczywiście, że tak. Ja w ogóle, wiesz, ja jestem katol i chrześcijanin i moim zdaniem z moich doświadczeń z Chińczykami oni nie przepracowali paru spraw. Ja wiem, że ty jesteś dosyć antyreligijny, ale chrześcijaństwo bardzo i te zasady, które były w chrześcijaństwie, moim zdaniem bardzo wyprostowały zachodnią kulturę. 10 przykazań.
Ale ja to powiedziałem już wielokrotnie, powiem to jeszcze raz. Dla mnie chrześcijaństwo i katolicyzm to jest najlepsza religia. W dalszym ciągu nie znaczy się, że zawsze będzie dobra.
No dobrze, ale gdyby nie było katolicyzmu i chrześcijaństwa w ogóle w zachodnim świecie, to on by wyglądał zupełnie inaczej i moim zdaniem gorzej. Abstrahując od tego, czy Bóg jest, czy go nie ma, a jeżeli Bóg jest, to dzięki Panie Boże, to zasady, które wprowadziło chrześcijaństwo, naprawdę zmieniły podejście, bo przed Chrystusem zasady, jakie były w Rzymie, były okropne. Tam nie obywatel miał naprawdę złe prawa.
Różnie to wyglądało, bardzo różnie to wyglądało. Cały czas się zapomina, że to było zdrowo ponad 1000 lat historii i jeszcze raz przypomnę, ten purytanizm seksualny chrześcijański się wziął nie od Żydów, tylko się wziął od Rzymian współczesnych im, bo wtedy akurat Rzymianie mieli fazę purytanizmu moralnego i to był czas Cezara Augusta.
Tak, i szybko się Rzymianie tego pozbyli. No przecież to, co się działo, no tak już od pierwszego wieku naszej ery, to był tylko spadek w dół. Przecież te orgie w starożytnym Rzymie, one zaczęły się rozlewać od góry, od warstw wyższych na niższe warstwy i oprócz tego bardzo się upowszechniła aborcja z tego powodu, małżeństwa bez, znaczy właśnie związki bez małżeństw, no i ten Rzym się również z tego powodu, nie tylko z tego, ale również z tego powodu zaczął rozpadać.
Rozpowszechniły ze względu na legiony, które miały zakaz hajtania, nie? Ale później były różne takie furtki, typu, że tu może mieć konkubinę, może mieć kogoś tam jest małżeństwo zawieszone i tak dalej. Dlatego, że one się rozpowszechniły. Z tej prostej przyczyny, że facet był na 20 lat, ta służba wojskowa trwała 20 lat, był wyciągnięty ze swojego życia.
Tak, ale wróćmy do tych Chińczyków na chwilę. Moim zdaniem oni sporo nie przepracowali. W Chinach oszustwo...
To prawda.
Na przykład oszustwo to nie jest tak jak u nas, że człowiek nawet jak to zrobi, to się trochę wstydzi. W Chinach powszechnym problemem, z którym ja się spotkałem, w taksówkach było to, że wydawali fałszywe pieniądze. Każdym razem trzeba było sprawdzać, czy taksówkarz wydaje ci te ich juany prawidłowe, a to były trudne do sprawdzenia, bo one mają słabe zabezpieczenia. Wszystkie juany wyglądają praktycznie tak samo. Na każdym banknocie jest wielki towarzysz Mao. Ja, jak zalogowałem się do tego ich chińskiego systemu, to co chwilę dostawałem na mój duński wtedy telefon ogłoszenia po chińsku, które mi koledzy tłumaczyli Chińczycy, które tak naprawdę były skamem. Skąd one się brały? Otóż tam są całe mafie, które mają fałszywe BTS-y i BTS-y takie, którymi się łączą komórki i rozsyłają scam. Tego było mnóstwo, tego typu problemów w Chinach i niestety oni jeszcze sporo rzeczy mają, sporo mają tego typu problemów. Pamiętam takie hece, jakie widziałem z kierowcami. Jedna pani, która jechała dużym SUV-em, takim naprawdę widać, że jest bogatszą kobietą, trzymała komórkę w ręce, prowadząc ten samochód i podjechała do czerwonego światła na przejściu dla pieszych. Coś tam krzyczała do tej komórki, więc ktoś ją musiał zdenerwować i w momencie, gdy ludzie szli przez przejście dla pieszych, ona wjechała na nie na czerwonym, ludzie musieli się rozstąpić i zaczęła na tym przejściu dla pieszych zawracać. Jak w momencie, gdy tam byli ludzie. I zawróciła na tym przejściu dla pieszych. No coś, co u nas jest nie do pomyślenia, tam jest czymś zupełnie normalnym.
No, mi się z kolei przypomina audycja, tutaj była z moim kolegą Arturem, który pochodzi z Kolumbii, mieszkał w Niemczech, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach. Też kupę świata zwiedził. No i powiedział, pamiętam, z pewnej przyczyny gdzieś tam dosyć kawałek Polski zjeździliśmy razem. No i wiesz, i tak sobie jeździmy. No i zauważyliśmy, że on jest taki, jak to się mówi po polsku, daredevil. Ma, wiesz, ciężką stopę miał, nie? I w ogóle.
No.
No i się go pytamy, ty loko, kurde, ale bardzo oryginalna cyfra, loko, ale co ty tak, kurde, szarżujesz tym autem i w ogóle, nie? No, wiesz, bo w Kolumbii to jest taka zasada, że kto ma większe auto, ten ma pierwszeństwo.
No, dokładnie tak. W tych krajach, powiedzmy, nie pierwszego świata tak jest. W Chinach było dokładnie to samo, dokładnie ten sam problem. No, już nie mówiąc o tym, co się dzieje w Indiach. W Indiach jest taki problem, że tam ludzie co chwilę jadą i trąbią. Pamiętam mój kolega Hindus, który mieszka już wiele lat w Australii, opowiadał, że jak przyjechał jego tata z Indii i wsiadł w nim do samochodu tu w Australii, to się pyta, słuchaj, dlaczego ty jedziesz i w ogóle nie trąbisz? Oni tam trzymają jedną ręką kierownicę, a drugą rękę mają na klaksonie. A ci, co mają większe auto, mają większy klakson. No tam się to... wiesz, dla nas to jest jak bajka o żelaznym wilku. I nawet niektórzy twierdzą, że takich rzeczy nie wolno mówić, bo to jest rasizm. Ale to nie jest rasizm, to jest po prostu różnice kulturowe.
Oj, nie, mój drogi, to tak nie działa. Nie jest rasizm, to jest wina białego człowieka. Bezwzględnie, nie ma wątpliwości co do tego.
No. Właśnie, mówisz, że to jest wina białego człowieka?
Znaczy mają myślenie, ja nie wiem, czy to znasz taki fenomen, to się nazywa twitterowe jurki. Już na wykopie znam, już teraz wykopie odkrył. To są takie dziewczyny około 20, plus minus, ja wiem, 4-5 lat. I one co drugie słowo wplatają coś po angielsku i cały czas jest wina białego mężczyzny i że w ogóle powinno się z powrotem otworzyć obozy koncentracyjne dla białych mężczyzn i tak dalej i tym podobne.
Wiesz co, trochę mi jest smutno, że to dotarło do że to dotarło jakoś do nas, do Polski. Jantar mówi, że w Australii mnie często haltują, że muszę mieć podejrzany wygląd. Mnie w Australii nie. Mnie w Australii chyba jeszcze nigdy nie zhaltowali, także nie wiem za bardzo, o co ci chodzi, Jantar. Zadzwoń. Pyta się na Wielki Wódz Niepokój, czy ktoś to czyta. Ja to czytam. Ja czytam cały czas czata. Przynajmniej próbuję. Dotarło tak tutaj.
O. A wódz, nie?
Witamy, no, wodza. Serdecznie.
Bardzo witamy, wielce witamy, wodza i tak dalej, i tym podobne, jak trzeba. Są różnice kulturowe, ludzie tego nie potrafią pojąć, nie? Jaka to jest ogromna siła, że kultura się różni. Ja widzę to jako Ślązak, jak jestem poza Śląskiem, nie? To jest niesamowite. Na przykład są rejony w Polsce, gdzie bycie ateistą to jest wielkie halo. To jest mało tego, są nawet ludzie, którzy tego pojęcia nie znają, nie? Ja miałem taki w Polsce taką akcję, że kobieta mi mówi, że tutaj w naszym boku będzie ksiądz, bo kolęda i w ogóle, nie? Ja mówię, aha, no a ty pani, ale ja jestem ateistą, nie? A tak, no, tak, dobrze, to fajnie, że pani jest ateistą, o 5 będzie, nie?
Ach, jakby ta pani wiedziała, co to znaczy być ateistą, to by, wiesz, mogła wezwać na ciebie jakąś policję religijną, albo coś takiego.
Niektórzy by chcieli, ale to jest bardzo skomplikowany temat, a ludzie lubią proste odpowiedzi, nie? Takich chrześcijan, którzy troszeczkę bardziej kumają ten temat, to ze świeczą szukać, jest mniej niż ateistów tak naprawdę, moim zdaniem. Może się mylę, chciałbym się mylić.
No, ale gdzie ty mówiłeś, że to jest na Śląsku, czy na Podkarpaciu, czy w Małopolsce?
Na Podkarpaciu, powiedzmy, tak. No.
No ja nie byłem nigdy na Podkarpaciu, ale słyszałem dużo ciekawych historii o tym rejonie. W Chinach, wiesz co, w Chinach widziałem takie pomieszanie buddyzmu z komunizmem. To znaczy tam wzięli mnie do takiej świątyni, gdzie były jakieś bożki, które tak naprawdę były jakąś mutacją buddyzmu, zmieszaną ze spirytyzmem chińskim. I oni tam palili przy tym świece, jakieś świeczki i mówili, że to wszystko jest dla przodków. Że to są głównie wspomnienia przodków. Jeden z kolegów, który tam ze mną pracował, wychował się w jakiejś chacie, takim domku z błota. No może przesadzam, że z błota, ale z jakichś prostych cegieł gdzieś w tej Mandżurii. To mówi, że tam ta rodzina była bardzo religijna, czy taka szamanistyczno-spirytystyczna, powiedzmy. Więc tam ta kombinacja religijna jest bardzo specyficzna.
My mamy złe pojęcie o buddyzmie. Nam się wydaje, że to jest taka jednolita religia, albo w najlepszym wypadku podzielona mniej więcej tak jak chrześcijaństwo. Ona jest wybitnie podzielona, dużo bardziej niż chrześcijaństwo. To jest religia, która wyrosła z hinduizmu i ma bardzo różne takie swoje odnogi. Konfucjanizm też jest odnogą buddyzmu. I są szkoły jakieś tam, Shingon, Tendai i w ogóle w każdym kraju jest kilka tych szkół buddyzmu. Nawet Dalai Lama się ze wszystkimi szkołami, które teoretycznie mu podlegają, nie zgadza. A z kolei ten buddyzm tybetański wcale nie jest jakiś najważniejszy. Dalai Lama to nie jest papież buddyzmu. No, to jest skomplikowana sprawa i buddyzm bardzo jest synkretyczny, nie? On, tak jak mówisz, łapie wszystkie wpływy kulturowe. Czy to jest Shinto, czy to jest komunizm, nie ma problemu dla buddyzmu, nie? Właśnie w Japonii masz buddyzm pomieszany z Shinto, a to są tak naprawdę dwie zupełnie osobne religie, nie?
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo mi to się tak trochę, może nie tyle nie podoba, co wygląda mi to dziwnie, że właśnie buddyzm nie do końca jest religią, to jest coś w rodzaju filozofii, prawda? Bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział jakiś buddysta, że nie wiem, jest przed 23, to może nie powiem tego, ale powiedział coś w stylu, że jedną z najpiękniejszych rzeczy jest masturbująca się kobieta. Ja się zgadzam z tym buddystą. Na świecie.
Ja też.
Ale... I to nie był dowcip. To było jak najbardziej w jego filozofii.
Widocznie był bardziej zaczepiony w hinduizmie, który też te tematy bardzo porusza. Ale wróćmy na chwilę do tego buddyzmu, żebym uświadomił, co mówiłem rok czy dwa lata temu. W Japonii była tradycja strzelania z łuku do psów na ulicy. Po prostu. No bo wbrew obiegowej opinii, bronią samuraja nie jest honorowy pojedynek na katany, tylko broń, żeby jak najdalej mieć tego przeciwnika i go zabić. Czyli to jest łuk, muszkiet albo włócznia. Nie? Tam jak katana już była, no to już było słabo, nie? No, i w związku z tym oni sobie tak dla praktyki strzelali do psów, kiedy tam było tego Shinto. Ale jak tam przyszła ta szkoła Tendai czy Shingon, już nie pamiętam, no to zaszczepiła w nich coś takiego, że to ty możesz być następnym wcieleniem tym psem i nie wolno do psów strzelać. I tak w Japonii się skończyło mordowanie psów na ulicach.
Ciekawe bardzo. No ja muszę przyznać, że w Chinach próbowałem psa. Czy aby nie jest smaczny? Nijak, muszę przyznać. Ale to, co wydaje mi się najbardziej... Chiny to jest wielki kraj, to jest kontynent, to jest oddzielna cywilizacja i w różnych częściach Chin różnie te psy są przyrządzane i najbardziej chore rzeczy są podobno na południu Chin. Psy są polewane na żywca gorącym olejem, bo wtedy takim wrzącym, bo podobno wtedy najlepiej smakują. Przepraszam wszystkich, którzy słuchacie tego, ale takie są zwyczaje w Chinach. Są nawet gorsze rzeczy, o których już nie chcę mówić, ale jedzenie, szczerze mówiąc ci powiem, przepraszam, tak odchodzę od tego buddyzmu, ale ja się na buddyzmie nie bardzo znam. Natomiast buddyzm coraz bardziej robi się popularny wśród elit, takich warszawki, zauważyłem.
Ale to też jest jakaś, wiesz, mutacja buddyzmu. Znam ludzi z tej szkoły w Warszawie, która dominuje i to jest szkoła wyrosła ze szkoły Tendai, o której wspominałem, nie? Japoński buddyzm plus gdzieniegdzie tybetański buddyzm jest. Przy czym zaznaczam, że tybetański buddyzm to jest coś, co ucywilizowało Tybetańczyków do pewnego stopnia, bo Tybetańczycy byli znani w Chinach jako krwiopuszcze, mordercy i rozbójnicy. Pojawił się ten buddyzm, to troszeczkę się to ucywilizowało. Niemniej jednak była taka tradycja, że trzeba było do kapłana młodej dziewczyny z wioski wysłać na wiadomo co, nie?
No tak. Ten ich cały... Właśnie my tak się często zachwycamy tą częścią Chin, tym dachem świata, prawda, Tybetem, ale z tego, co słyszałem, co nawet Chińczycy mówili, że to są bardzo prości i bardzo okrutni ludzie. Znaczy ich kultura taka tak. była zawsze.
Tak, tak, tak. I to jest, wiesz, i to jest coś, z czego ja mam taki dysonans poznawczy, bo jednak obawiam się, że partia komunistyczna Chin pchnęła do przodu Tybet. Wiesz, elektryfikacja, analfabetyzm i ilość tam martwych dzieci urodzonych i tak dalej.
Wiesz, no zawsze się pojawia to pytanie, czy to dobrze, że ZSRR przejęło państwa bałtyckie, dlatego że wtedy zbudowali tam sporo fabryk. Ja nie jestem takim... Mam tutaj bardzo podzielone zdanie.
To nie jest kwestia fabryk, to jest kwestia samego stylu życia, nie? Tak naprawdę jeszcze w XX wieku, jak miałeś córkę, to ich córek to musiałeś na które wysłać, żeby je dobrze opracował jakiś mnich, nie?
No. Nie brzmi to dobrze, rzeczywiście.
Tu się ja wiem, że to nie brzmi dobrze, ale takie są fakty, nie?
Można się też tutaj podłączyć pod to spór o to, czy dobrze, że kolonializm skończył się tak szybko. Niektórzy twierdzą, że Zachód się za szybko wycofał z kolonii, że trzeba było jeszcze parę dekad tam posiedzieć i zrobić więcej porządku i trochę poinwestować pieniędzy w kolonie, trochę poinwestować w kształcenie, a poszło to wszystko za bardzo ideologicznie. Dobra, wycofujemy się i koniec. I to było na rękę wielu politykom i społeczeństwom Zachodu.
I tak dalej. Słuchaj, no Indie, jak się rozwinęły, tam dalej są problemy. Jak taki mem krąży po internecie, że 40% parlamentarzystów indyjskich to są ludzie ze zbrodniami na rękach, czyli zabójstwa, morderstwa, gwałty i tak dalej i tym podobne, nie? Możliwe. Jestem w stanie to uwierzyć. Jeszcze do niedawna, jak ja pracowałem w korporacji, to było coś takiego, że patrzyliśmy, czy Hindus, który nas był z Indii, z którego miasta w Indiach, czy był z Wielkiej Brytanii. Bo jak był ktoś z pewnych rejonów Indii, to nie mył rąk po kupie.
No, to rzeczywiście jest słabo to. Słabo to brzmi. To były w Indiach duże problemy z higieną, to prawda. Ale też nie we wszystkich częściach Indii. To jest tak wielki kraj. Ale tu chcę powiedzieć, że wódz pisze, że PRL też pchnął do przodu Polskę. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że akurat PRL pchnął Polskę, ściągnął Polskę mocniej do tyłu niż ją pchnął. To znaczy porównanie jakości życia w państwach demokracji ludowej z Zachodem wygląda źle, ale też pisze, że Zachód zbankrutował i nie mógł utrzymać kolonii. Myślę, że tu są zdania podzielone, bo Zachód rzeczywiście po II wojnie zbankrutował, ale jednak wycofał się moim zdaniem trochę za szybko. Jest mitem to, że Zachód drenował kolonie finansowo. To jest nieprawda po prostu. Więcej Zachód do kolonii dopłacił rzeczywiście, niż z nich wyciągnął. Ale myślę, że tutaj można by się pokłócić. Marcin spisze, że...
Etam zaraz przyjdzie. Jest taki problem, słuchaj, z kolonializmem i w ogóle tym całym ruchem nazistowskim, jak się sprawie bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że te ruchy, którym się łatwia rasizmu i wykorzystywania ślepia, one, szczególnie na chwilę przed tym, kilka lat przed tym, jak się zaczęły te ruchy wyzwoleńcze, nawet w Stanach, ci z południa, Dixies, mieli pomysł, jak tych ludzi, że tak powiem, ucywilizować, w sensie, żeby dać im najpierw wykształcenie i dać im zarobić kasę, a dopiero później zrobić ich wolnych ludzi, żeby oni na tym rynku wystartowali z wyższej pozycji.
Tak.
I to tak samo było w USA, tak samo było w Stanach i nie tylko, w ogóle w koloniach.
Zgadza
się. Ten pomysł upadł właśnie na taką ideologiczną zajawkę, nie? Która tak naprawdę nie była ideologiczna.
Nie jestem pewny, czy mnie nie zerwało streama, bo pokazuje mi zero słuchaczy. Napiszcie na Discordzie, czy mnie dobrze słychać, bo coś tutaj się...
Zerwało.
Zerwało?
Zerwało.
Michael, że...
Zerwało.
Ale nie, tutaj piszą, że jest okej. Okay. Więc już, tak? Więc ja sam już nie wiem. Sam już nie wiem, czy nas zerwało, czy nie. Zobaczę, co tu się dzieje. Nie, no widzę, że jestem. Jestem na live'ie.
Kształcenie.
No to jest okej, okay, dobra.
Żeby na tym rynku
wystartowali. Słuchaj, coś przebija. Coś przebija tam. W ogóle za mną słabo cię słychać. Ty dzwonisz z telefonu, bo masz taki, jakbyś dzwonił z takiej puszki trochę, takiego wiadra. Ten telefon...
Dzwonię z telefonu. Właśnie specjalnie, bo chcę sprawdzić moje nowe słuchawki, czy się nadają.
No, słuchawki być może dobrze, ale mikrofon się za bardzo nie nadaje. Dawniej brzmiałeś dużo lepiej.
Tu zaraz spadam w takim układzie.
No nic, dzięki za telefon. Ja chcę poglądać, posłuchać, pogadać o jedzeniu. Słuchajcie, jakie tam było jedzenie w tych Chinach. Ja sobie, wyobraź sobie, po 5 latach ja do dzisiaj tęsknię za niektórymi smakami. To jest coś niesamowitego po prostu.
A ten glutaminian monosodowy to tam jest tak faktycznie dodawany, czy, tak, czy to jednak też jest?
Tak, ale do tych rzeczy... W Chinach są dwa rodzaje jedzenia. Jedzenie, które robią stołówki, jedzenie, które można kupić w restauracjach, które jest niesamowite, nieziemskie, nie ma nic wspólnego z chińskim jedzeniem, które znajdziesz gdzieś tutaj w restauracjach chińskich, i jedzenie, które jest w supermarketach, którego się po prostu nie da jeść, w jakichś sklepikach. Wyobraź sobie takie najtańsze, najgorszego pokroju chipsy, albo jakieś... Chińczycy mają jakąś manię chrupek. Oni uwielbiają różnego rodzaju chrupki, które błyszczą kolorami, kolorowymi napisami, postaciami z jakiejś mangi na opakowaniach, i tego typu sklepy są w całych Chinach. I tam kupują nie tylko dzieci, czy jacyś młodzi ludzie, dorośli ludzie też. Słodycze, których moim zdaniem się nie da zjeść, które są okropne. Ja próbowałem tego trochę, ale to jest niejadalne. Jak się spojrzy na skład, to ciekawe, czasami skład był napisany po angielsku. No, cieszę się, że nie umarłem od tego.
Ja od razu. Tak. Mhm. I w latach 90. mój dziadek miał jakąś taką dziwną fazę, żeby karmić psy. To było głupie, ale żaden pies nie umarł. Tylko, jak się zastanawia. Łapami od kur. Nie?
Tak.
Nawet
tak.
Samemu zdarzyło to zjeść. Ale w pewnym momencie tych łap nie było w masarniach. Co się później okazało. Te łapy są przy smaku w kinach. Kura.
Tak. Tak, tak, nawet mnie próbowano tym częstować. Rzeczywiście widziałem coś takiego. Podobnie jak w Danii, która jest tak blisko Polski, przysmakiem do piwa jest skóra świńska, prażona.
Nie tylko w Danii.
Ja to widziałem w Danii, ja tego kijem przez szmateń bym nie dotknął, ale Duńczycy się do piwa tym zajadali.
Ja bym spróbował mimo wszystko. A golonkę jeszcze co robisz ze skórą?
Ja nie wiem golonki, wiesz? Bardzo nie lubię. Ostatni raz golonkę jadłem 15 lat temu. Przesadzam może.
Ja się przeprosiłem z golonką i jak się przeproszę z flakami, to już wtedy możecie mi mówić Janusz.
A wiesz, że flaki są moim zdaniem całkiem niezłe. Ja wolę flaki niż golonkę. Znaczy też jadłem ostatnio na weselu 5 lat temu w Polsce, ale wolę to niż golonkę.
Tylko wodę piłem z flaków. Pamiętam, moja mama w Tarnowskórach, że zawsze w jakimś barze sobie kupowała takie flaki, bo były najlepsze i w ogóle. Niedaleko rynku i przywoziła to, ja tylko tak spiąłem tą wodę, ona te flaki tranżowała, potem nie.
A propos wody, to jeszcze ci powiem, w Chinach, słuchajcie, są niesamowite miejsca, restauracje z pierogami, jakie tam można zjeść pierogi z mięsem, z takim mięsem, z kaczym mięsem, ze świńskim mięsem, z jakim mięsem sobie życzycie, z warzywami, z grzybami, podsmażane, niepodsmażane, coś cudownego. I wiecie, co się zamawia do picia, czekając na pierogi? Żeby sobie już nabrać smaku. Chińczycy uwielbiają pić wodę po pierogach. Tak. I na przykład zabrał mnie kolega do pierogarni i stawia przede mną szklankę takiej mętnej, słonawej wody i sam sobie też wstawiam i pijemy. Ja tak mówię, co to jest? Mówi, woda po pierogach. No i wiesz, nie chciałem go obrażać, ale to po prostu piłem. No mi się to wydawało absolutnie obrzydliwe. Słona, tłusta woda, którą trzeba było popijać. A oni to piją ze smakiem, żeby już jako przystawkę, żeby już nabrać sobie smaku. Jest takie powiedzenie w Polsce, jak słyszałem wśród młodszych ludzi, twoja stara pije wodę po pierogach. Chińczycy też.
O, tak. A ja mam inne powiedzenie. Słuchaj, ty jesteś ofiarą zespołu nabytego z etamina mózgu, bo już słyszę to piąty raz.
Ja? Tak?
No, teraz to opowiadasz.
No, być może. No i bardzo dobrze. Trudno.
Słuchaj, a jak wyglądają podzielniki ciepła w Australii?
Nie, no fajne są. Jest spółdzielnia. I nas dzieli tutaj. Wiesz, że dostałem, a żebyś, słuchaj, dzisiaj dostałem rachunek za podzielnik ciepła w Australii, ale za podzielnik ciepła od ciepłej wody. I dosłownie dzisiaj przed terminem płatności pół roku, nie, 9 miesięcy do przodu, za 9 miesięcy w czerwcu 2021 roku, czy do czerwca, muszę zapłacić $400 za podgrzanie ciepłej wody. No bo wiadomo, ogrzewania tutaj nie ma, znaczy jest, ale elektryczne. Gdzie ktoś sobie chce włączyć, ale jest podzielnik do ciepłej wody.
$400, tak?
Tak, za ciepłą wodę. To jest na rok.
Tak?
No, to 1000
złotych.
1000 z hakiem.
No. Ja już miałem trochę do czynienia z kupowaniem rzeczy w Australii i mój księgowy się tylko za głowę łapał.
A czemu? Dlaczego? Dlaczegoż to?
panie, to jest import usług, to nie jest tak i w ogóle i bla, 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 bla. Ale podliczą.
To dobrze. Bardzo fajnie. Odważna słuchawka, słuchaczka pisze, że dostaje rachunek za gaz z góry na rok, na cały rok. Jak to z góry? Jak można dostać rachunek za coś z góry?
No, jeszcze tak co do tej Australii, bo to był pan, który miał nazwisko Condon, który mi sprzedał tam rzecz. I ja w swojej głupocie napisałem mu, że wiesz, że masz po polsku zabawne nazwisko, po czym on mi odpowiedział, wiem, żona mi powiedziała, jest z Polski.
Zdarza się, tak. Polski są bardzo poszukiwane w Australii. Naprawdę mają świetną opinię. Szef takiej firmy, dla której kiedyś pracowałem, też miał żonę, Polkę Agnieszkę. I spytał się mnie, czy wszystkie kobiety w Polsce mają na imię Agnieszka, bo on znał same Agnieszki. Pozdrawiamy Agnes na czacie. Coś chciałem powiedzieć o tych rachunkach, ale już, nieważne.
Czekaj, to jeszcze tak co do Podkarpacia. Znacie coś takie prozaki albo prożaki? Takie pieczywo?
Czy ja znam?
Ja sobie dzisiaj...
Ja nie słyszałem.
No,
nie,
to jest pieczywo, gdzie zamiast drożdży czy zakwasu jest używana soda.
To da się tak?
No da się, nie? I mało tego, tak sobie googlowałem dzisiaj i okazuje się, że coś takiego jest używane w ogóle w Irlandii jako chleb, nie? Takiej zrobili chleb. Bez zakwasu, bez drożdży i tak dalej. Może ty w wódzu coś wiesz? Proziak. O, proziak, tak.
Słuchaj, dla mnie prozak to jest taki amerykański lek na poprawienie nastroju, ale to chyba coś zupełnie innego. Tylko to mi się
wygooglaj sobie, to wygląda jak English muffin.
Wiesz co, ja jestem taki słaby w kuchni. Naprawdę, ja w kuchni robię tyle, ile muszę. Jestem słabym kucharzem. I takie rzeczy... Wiem, że ty jesteś taki mistrzu patelni i lubisz takie rzeczy oglądać, eksperymentować. Ja to jestem taki, że jak krawiec. Posmaruję płytę pilśniową keczupem i jem.
O, krawiec już taki nie jest. Krawiec się już ze mną zamienia. Niestety. Wiesz, jak to jest szara eminencja, radio działania. No, i tak go najpierw zmiękczyłem i jak żeby schaba ładnie w piekarniku, jak to tamto, a teraz prawie zrobić takie rzeczy, że już nie zgubię, nie? Jakieś kurde zupy z kosmosu i tak dalej, nie? Tak, ciekawe. Ema, cień się jeszcze mistrzem patelni, dosłownie i przenośni. Tak już musisz wiedzieć.
Jeszcze jest przed 23. No tak, a my tu o pierogach rozmawialiśmy. Wiesz co, Błażej?
No.
Co ja mam z tym Błażej? Co ja... Dobra, zostajmy. Błażej już zadzwoń. Fajnie, bo jakby zadzwonił do mnie straszny lewak. Wiesz, że on nigdy do mnie nie zadzwonił do audycji? Ja do niego zadzwonię przy najbliższej okazji.
Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
Obserwator, 20 zł na wspaniałą współpracę polsko-chińską.
Największe i najlepsze donaty dali nasi prawacy i lewacy, nie? Daliście w zasadzie to samo, nie?
Korwiniści, komuniści, to pokazuje, ile te poddziały są warte. To jest to, o czym mówiłem na samym początku. Ile to wszystko jest warte, te takie etykiety.
To jest bardzo zabawna historia, muszę powiedzieć, zastanawiająca, nie? Że dobrze, jak ktoś nie jest taki zakopany w tych swoich poglądach, tylko też było lepiej, nie? Tak po prostu, zwyczajnie.
Tak, ale o tym mówił Potrzeba na którejś audycji poprzedniej. Słyszałem bardzo mądrze zresztą, że jeżeli macie jakiś wspólny cel, żeby coś zrobić, cokolwiek, w jakiejkolwiek sprawie, to wsadź sobie swoje poglądy w dupę i zajmij się robieniem tego celu. Jeżeli z kimś... Bo przecież, słuchajcie, ja znam mnóstwo korwinistów, którymi bym muchy w toalecie nie ubił, a już nie mówiąc o biznesie, i znam sporo lewaków, których bardzo lubię i bardzo szanuję i dobrze mi się z nimi gada. Znam katolików, którymi się kompletnie nie dogaduję i znam wspaniałych ateistów, którym się świetnie dogaduję. Znam homoseksualistów, bardzo fajnych, naprawdę bardzo przyjemnych, ale znam też takich, których mniej lubię. Więc to jest... To chyba nie o poglądy chodzi, jak się nad tym zastanowić trochę głębiej.
Komuś zależy, żeby nam się wydawało, że o poglądy chodzi. A jednak ten czas największego rozwoju ludzkości w XX wieku po wojnie właśnie chyba na tym polegał, nie? Że były te różne poglądy w niektórych miejscach i pozwalało się im jakoś razem działać. Jakieś mam takie dziwne wrażenie.
Tak, tak. No nic, Nocne Radio jest takim miejscem. Zdecydowanie. Wiesz co, Zenon, i tym pozytywnym akcentem...
Tak, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.
z Panem Bogiem, którym tam chcesz. Nawet tego Jachwę już przeżyję dzisiaj, nie?
Dziękuję ci bardzo. Cześć, na razie. Dzięki za to. No właśnie, a donate'ów, słuchajcie, na razie niewiele. No, potem mnie postawi krawiec do raportu, czemu nic nie ma. Zajmuję streama, a donate'ów nic. Ech, no, co ja wtedy zrobię? Słuchajcie, dzwońcie do mnie. Dzwońcie, bo u mnie już po 3:15 w nocy, więc nie będę tutaj długo siedział sam. Chcecie, żebym jeszcze trochę został? To dzwońcie. Wracając do tego jedzenia w Chinach. Czy wiecie, co to jest hot pot po angielsku, czyli gorący garnek? To jest taki garnek wypełniony gorącym olejem. O, krawiec mówi, że był donate przed chwilą od obserwatora. To czemuż mi się nie wyświetlił się? To ja przepraszam. Nie obserwuję OBS-a tak, jak powinienem. No to dziękujemy serdecznie obserwatorowi. Nie wiem, jak to tu ustawić, żeby mi się te donate'y wyświetlały. Znaczy, było je słychać. Coś mam tutaj jeszcze na tym OBS-ie źle ustawione. Nie. Ech, tu klikniemy. Wszystko dobrze. Wyświetlił się, ale nie było go słychać chyba. Krawiec mówi, że wyświetlił się. No nie wiem, coś tu jeszcze nie gra tak, jak powinno. A zaraz, czekajcie. A sobie puszczę tutaj może podsłuch. Puszczę sobie zwrotną. Tu będę więcej wiedział. No to takie... No, ale wtedy będę słuchał siebie, to nie. No, takie tutaj nasze radiowe technikalia. Dobra. Wracając do jedzenia. Nie chodzi o honey pot, tylko chodzi o hot pot. Słuchajcie, hot pot. W tym gorącym oleju pływają przyprawy. Przede wszystkim ostre. To jest północny wschód, więc tam jest zimno. Zimą dochodzi do minus 30, nawet minus 40 stopni czasem. Więc oni lubią bardzo na ostro. I dużo ostrej, czerwonej, pysznej papryki. Ja jestem taki człowiek, co uwielbiam na ostro. Ja sypię pieprz kajen nawet do zupy mlecznej, jak ten marynarz z morskich opowieści. I w tym gorącym, wrzącym oleju do niego wkłada się warzywa, wkłada się mięso, czeka się, aż to się usmaży w środku i kładzie się sobie na talerz. Mięso, jakie chcecie. Warzywa, jakie chcecie. Pełne spektrum. Ja mogę to jeść codziennie. I pamiętam, jak piekły mnie usta od tego gorącego, pikantnego oleju, ale wciąż chciałem to jeść i nigdy wcześniej tego nie jadłem, nigdy później. Nie wiem, może ktoś z Was mieszka w jakimś wielkim mieście z dobrymi chińskimi knajpami. W Australii jest problem z tym. Nie ma takich dobrych chińskich knajp. O, Meunika Lee pisze na czacie, że ona też lubi ostre potrawy. No ja uwielbiam. I do dzisiaj mi się czasami śni ten hot pot z harbinu. I pyszne, smażone, grillowane jedwabniki. Nie wiedziałem, że jedwabniki są takie dobre. Kładzie się, nabija się na taki duży, długi, metalowy, no taki metalowy patyk, kładzie się na ruszcie i po kilku minutach są gotowe do jedzenia. Trzeba je przekroić na pół. One mają grubość, wyglądają mniej więcej jak kciuk dorosłego mężczyzny. Trzeba je przełamać na pół, wyciągnąć takie coś czarnego ze środka, wyrzucić i wyssać to białko. Niesamowite. Niesamowite, słuchajcie, coś pysznego. Dzwońcie na Skype'a Nocne Radio. Jeżeli ktoś chce dzwonić, chyba Wód zadzwonił. Wód dzwoni. No WB miała zadzwonić. WB, ty dzwoń również. To mi się pisze, że w San Francisco, w Chinatown są naprawdę dobre restauracyjki. No, chyba najsłynniejsze Chinatown w Stanach. Chinatown w San Francisco. Ja nie byłem jeszcze w San Francisco, ale chętnie bym się wybrał. Także pyszne jedzenie. Nawet, słuchajcie, taka przeciętna, głupia kantyna uniwersytecka. Były jakieś niesamowite pieczone warzywa z jakimiś ostrymi sosami, które jadłem codziennie. Tak jak mówię, do dzisiaj mi się śnią. I w ogóle to nie kosztowało praktycznie nic. Jakieś śmieszne pieniądze. Facet, słuchajcie, sprzedający mandarynki prosto z jakiegoś takiego niedużego tuk-tuka, czyli takiego małego motorka z taką przyczepką transportową i te mandarynki, słuchajcie, były prosto z drzewa, były takie soczyste, bez żadnej chemii, no coś po prostu wspaniałego. I herbata. No, Chińczycy piją bardzo dużo herbaty zielonej. Piją ją w ten sposób, tak jak my pijemy szoty. Czyli biorą zieloną herbatę, leją do małych, niedużych kieliszeczków i jedzą, lecą szoty. A nawet czarna herbata. O, ho, kto to dzwoni? No witam serdecznie panią kierowniczkę.
No cześć, Jacku, witam. Gdzie również serdecznie. Musiałam się wyłączyć jakiś czas temu, nie wiem, z 5-10 minut temu z audycji. Nie wiem, jaki jest aktualnie etap, czy dalej o jedzeniu.
O jedzeniu. Słuchaj, jedzenie to największa przyjemność w życiu mężczyzny, a niektórzy twierdzą, że druga. I dużo teraz będzie o jedzeniu.
No i super. Ja też lubię ten temat. Bardzo lubię jeść.
Ja też. Ale to trochę potem, myślę, kończy na wadze, ale ja lubię jeść też. To jest coś niesamowitego. I te chińskie, słuchaj, ostre, nie wiem, czy ty lubisz ostre potrawy, ostre przyprawy, ja uwielbiam na ostro, że tak powiem. A w Chinach...
Co? Och. Pikantne, tak. Nie mam takiej tolerancji ogromnej na ostrość, więc unikam raczej tych potraw takich bardzo, bardzo ostrych. Kiedyś mi się zdarzyło kupić taki sos Mad Dog 357, to jest jakieś chyba 800 tysięcy, a nie, przepraszam, dobrze, to inny, 357, 357 tysięcy chyba w skali Scoville'a, w skali, wiesz, poziomu ostrości i ugotowałam kiedyś rosołek i tak pomyślałam, no, wszyscy lubią tak troszkę ostro, to wiesz, zanurzyłam patyk w tym sosie, nie to, że wlałam, tylko zanurzyłam taki patyczek.
Jasne.
I pomieszałam kubkę. Niestety rosołek był do wywalenia. Nie nadawał się, po prostu był tak ostry, że wypalało nam wszystkim, wiesz, podniebienia. Także od tamtej pory nie ryzykuję. Każdy sobie sam przyprawia tak, jak lubi, na ostro. No ja tak średnio raczej nie mam. Wiem, że są ludzie, którzy mają olbrzymie przyprawy. Ja nie mam.
Ja bardzo lubię na ostro. Chyba trzeba było dać tylko kropelkę tego jedzenia, tego sosu.
No, to... taki zwykły tabasco ma około 7 tysięcy jednostek w tej skali Scoville'a. No a ten miał, wiesz, 350 tysięcy, więc no...
To jest niewyobrażalne aż. Nie da się tego wyobrazić.
Mocniejsze są jeszcze... Nie da się. I to ciekawe, akurat ten sos jest całkiem naturalny, bo jest papryczek, zdaje się, habanero robiony.
Słynne papryczki, tak. My tu mamy taki konkurs. Ale jest z nami odważna słuchaczka. Halo, halo.
Halo, witam serdecznie wszystkich. Witam
sponsorowanie
was.
Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
Na ten temat jest mowa, że Bartłomiej, one są bardzo też TV. Korzystne dla naszego zdrowia.
9 zł 99 groszy.
A chciałam nawiązać
to taki
do
tani
donate sytuacji,
dla wszystkich wrednych bab, które mają ból 4 liter, kiedy ja tylko się witam z ludźmi.
Że,
kobiety tak
państwa,
się nie zachowują.
Imbir
baby się tak zachowują. Dla potrzeby na waciki za zbanowanie mnie, hi haha, uśmiechnięta buźka.
Lekarski, proszę Państwa, najnowsze odkrycia są takie, że ma silne właściwości przeciwwirusowe, właśnie przeciwko koronawirusowe, ponieważ spożycie imbiru powoduje produkcję interferonu typu pierwszego w organizmie i powoduje, a wiadomo, interferon jest sprzymierzeńcem walki z koronawirusem, właśnie typ pierwszy, i imbir lekarski właśnie odnośnie ostrych przypraw skutecznie, bardzo skutecznie niweluje i blokuje wnikanie koronawirusa do komórek i przyczepianie się do receptorów znajdujących się w wyściółkach naszej błony śluzowej, więc no ja chciałam zachęcić, a tak jednocześnie na przykład, jeżeli mówimy o ostrych przyprawach, czy jalapeno papryczki, czy pieprz, kajen, tak jak wspomniałeś, no zawierają w sobie piperyna. Piperyna, jak wiemy, jest niezbędna do tego, aby odbyło w naszym organizmie odpowiednio się wchłaniała witamina D, którą musimy w tej chwili suplementować. Niestety, bo nie ma słoneczka, nie mamy tej witaminy D3 w organizmach i musimy wszyscy niestety, a witamina D3 i na inflamację w organizmie działa, czyli te przeciwzapalne stany i jednocześnie właśnie chroni nas również jednocześnie przed wirusami, więc to nie można mówić o jednym czynniku, który przed tym wirusem chroni, ale o wielu, wielu składowych, które się do tego przyczyniają, więc te ostre przyprawy jak najbardziej są bardzo pomocne i do produkcji właśnie tego interferonu, jak również potrzebne są do syntezy tego, żeby działać wspólnie z witaminą D3, na przykład ta piperyna w ostrych przyprawach, więc te przyprawy ostre są niezwykle ważne i lecznicze dla nas.
No, myślę, że to może ta piperyna tak cię zachęca do tych ostrych chińskich.
Bardzo możliwe.
Przyswoiłbyś pewnie.
Podoba mi się nazwa. Ja szczerze mówiąc nie lubię medycznych nazw, ale odważna słuchaczko, lejesz mi miód na serce, jeżeli chodzi o imbir, bo ja uwielbiam piwo imbirowe i to zarówno takie alkoholowe, jak i bezalkoholowe. Bardzo tu w moich stronach popularne i zaraz sobie chyba pójdę do lodówki otworzyć jedno. Bezalkoholowe oczywiście.
Tak. Tylko ile w tym piwie imbiru?
Spakuje dosyć mocno imbirowo.
Ja nie uważam, że imbir jest jakąś bardzo ostrą przyprawą, szczerze mówiąc. Nawet bardzo często dodaję imbir, dodaję takiego fajnego smaku. W ogóle uwielbiam zapach świeżego imbiru, no i często używam w kuchni, bardzo lubię imbir.
Nie, no taką wiesz co, ostrą mocno nie jest, że piecze nas bardzo, ale jak ja wezmę, przekroję na pół imbir i do języka dotknę, no to ja czuję taką ostrość tego imbiru, taką intensywność, no ja odczuwam taką ostrość. Ale mówiliście, tu też mówiliście o imbirze, więc chciałam to wspomnieć i to naprawdę są najnowsze badania, więc jeżeli ktoś lubi imbir, dodawać do wszystkiego imbir i przyjmować jak najbardziej cynk. To jest bardzo ważne, przyjmujmy cynk. Zaleca się w walce z obecnym koronawirusem od 30 do 50 mg dziennie tego cynku, jednocześnie selen. Pamiętajmy, że nie razem, selen, cynk osobno, selen, cynk rano, drugi wieczorem, ale musimy przyjmować, naprawdę to pomaga, więc no strzeżmy się, unikajmy, wiadomo, zarażenia się nie możemy strzec, bo to jest nowy wirus, organizm nie ma odporności na tego wirusa, więc dostać, jak się z nim stykniemy, jakby no skonfrontujemy, to dostaniemy tego koronawirusa. To nie jest tak, że ktoś ma silny organizm i nie dostanie. Bo dostanie, bo organizm go przyjmie, bo nie ma na żaden organizm. To jest nowość. Nie ma odporności nikt na koronawirusa. Natomiast to, jak my sobie poradzimy już po wniknięciu koronawirusa do naszego organizmu, no to już jest właśnie rola naszego układu odpornościowego. Jak działa układ odpornościowy, jakie zasoby może wykorzystać składników odżywczych zgromadzone w naszym organizmie ten układ odpornościowy. I właśnie to dlatego ja mówię. I mówię tutaj naprawdę do wszystkich, żeby no, takie badania naukowe, ja na bieżąco czytam te badania naukowe i chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jeżeli ktoś może, właśnie ten imbir, czarny bez jest bardzo korzystny, teraz jest sezon na czarny bez, zbierać, robić czarny bez. Są badania naukowe mówiące, że od 60 do 1500 mg czarnego bzu dziennie skutecznie niweluje koronawirusa, zabija, nie pozwala replikować się wirusowi w naszych komórkach. Także no, podaję takie rzeczy, które wyczytuję, które na bieżąco śledzę.
No, dziękujemy ci bardzo. Go ahead. Idź, Egi.
Jana, przepraszam cię, że już takie badania są na takie naturalne sposoby jakby walki z koronawirusem, ale być może, chociaż mi się zdaje, że to może bardziej chodzi o to, że jakąś taką ogólną odporność naszą na grypy, nie grypy w tym okresie wszystko podnosi, a nie specyficznie na wirusa.
To znaczy się, wiesz co, no oczywiście te rzeczy, o których ja mówię, one oczywiście podnoszą naszą ogólną odporność, ale wykazano w licznych badaniach, bo teraz robią i Chińczycy badania w wielu rejonach, w USA robią mnóstwo badań, od razu mnóstwo się instytucji uruchomiło, które takie badania robią i właśnie szczególnie właśnie cynk, selen, właśnie ten imbir, czarny bez, właśnie te produkty właśnie na koronawirusa działają, bo nie, no, ale masz rację, no ogólnie nasza kondycja, naszej odporności, no ale żeby ta odporność była, no musimy skądś tą odporność czerpać i brać, najlepiej właśnie brać ją tutaj zapewniając takie boostery, można powiedzieć, takie doładowania do naszego organizmu tych składników odżywczych, które będą wspierały naszą immunologię, także dlatego ja polecam no, te rzeczy różne stosować, ale są różne i propolis oczywiście, o czym się nie mówi, a propolis jest doskonały, ja zawsze polecam i powtarzam, nasz polski propolis ULA wspaniały, przeciwwirusowy, przeciwbakteryjny, działa na szereg różnych szczepów i bakterii i wirusów różnego typu, więc naprawdę to jest wspaniałe, jak antybiotyk, dosłownie, tylko tyle, że nie niszczy nam flory bakteryjnej i jelit i nie zabija naszego mikrobiomu. Także ja polecam.
Ja polecam też ostre przyprawy, podobno świetnie zapobiegają rakowi okrężnicy, czyli jelita grubego. Tak jest napisane na każdym pieprzu Cayenne. Przepraszam Was, ale ten temat medyczny, to odważna słuchaczko, chyba jesteś fanką tematów medycznych. Mnie on jakoś zaczyna coraz bardziej nudzić. Ja pochodzę w ogóle z rodziny medycznej 3 pokolenia wstecz. I ja nie poszedłem na studia medyczne, dlatego że jak słyszę o interferonie, to strasznie jakoś, nie wiem, mało mnie to podnieca. Ale też oczywiście teraz to się robi coraz bardziej ważne, szczególnie tak jak mówisz, ilość witaminy D u Was spada. No u mnie niestety słońca się robi coraz więcej i chyba nawet za dużo ostatnio. Ale tak, to jest ważne, żeby tą witaminę D sobie dostarczać. Co do koronawirusa, jakoś moim zdaniem jedyne, co możemy zrobić, to tak jak mówisz, podnosić swoją odporność, czekać, aż nas to dotknie i przejść to po harcersku. I dobrze. A co do imbiru? Polecam wszystkim piwo imbirowe. Jak ktoś nie lubi, to zacznijcie lubić, bo jest pyszne i zdrowe.
No dokładnie. W takim razie, no ja chciałam tylko o interferonie mówiłam dlatego, bo jak wspomniałam o imbirze, to chciałam dać uzasadnienie, dlaczego ten imbir jest dobry na akurat na to, więc no nie tylko, że imbir jedźcie tylko dlatego, bo mi się tak wydaje, tylko chciałam podać uzasadnienie, dlaczego. Ale żeby nie być gołosłowną. W każdym bądź razie, no jeżeli tutaj się nie wpisuje w tematykę audycji, także dziękuję, to będę kończyć. Dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie.
Ja tylko jakoś zagadnionko jeszcze, jeżeli można. I chciałabym wykorzystać obecność pani Moniki na linii, bo domyślam się, że myśli w tym względzie podobnie jak ja. I do Jacka też, może nie na temat spożywczy, ale Jacku, zacząłeś mówić o tej ustawie dzisiaj, którą usankcjonował Trybunał Konstytucyjny. Troszeczkę tak się też wywołałeś mnie do tego telefonu, wiesz o czym mówię.
Tak, o aborcji mówisz teraz.
Tak, o tym zaostrzeniu ustawy aborcyjnej i uważam, że to jest absolutny skandal, absolutny smutek i średniowiecze to, co się wydarzyło. I pewnie rzeczywiście jest to jakiś tam temat zastępczy. Ale powiedz mi, jak ty do tego podchodzisz? Bo
wiesz, ja nie znam szczegółów. Ja nie znam szczegółów. Jakbyś tak mogła przez minutę nakreślić, co konkretnie zostało w tej ustawie powiedziane.
Ustawa o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej do tego stopnia, że jeżeli badania prenatalne wykażą, że płód jest nawet zdeformowany, czy wiadomo, że dziecko będzie do końca życia, no, że tak brzydko powiem, warzywem, wady genetyczne, wady wrodzone, olbrzymie. Nie mówimy o zespole Downa, bo zaraz pewnie się podniosą głosy. Nie mówimy zupełnie o tym. Tylko mówimy o bardzo silnych deformacjach i takich wadach, które spowodują, że to dziecko prawdopodobnie po porodzie będzie nawet żyło kilka godzin, a jeżeli nie, no to będzie do końca życia skazane na cierpienie i swoje, i matki. W tej chwili kobiety będą musiały urodzić takie dziecko. Nie będą miały możliwości jakby aborcji z tego względu. Uważam, że to jest naprawdę straszne dla kobiety. Czytałam wiele wypowiedzi, również katoliczek, które wykonały abort z takiego powodu, ponieważ cierpienie dziecka i trauma dla matki związana z tym, że wie, że dziecko jest już w jej łonie, tak nieszczęśliwe i jeszcze musi je urodzić, i wiadomo, że to dziecko będzie tylko i wyłącznie cierpiało, w tej chwili to zostało usankcjonowane przez Trybunał Konstytucyjny. To było wiadome, że tak się stanie, no bo Trybunał wiadomo, jaki w tej chwili jest.
Tak, No, ja zawsze byłem przeciwnikiem ruszania tej ustawy, która była, tego kompromisu tak zwanego. Nie podoba mi się też to, bo zawsze dziwiłem się postawie katolików w sprawie doktora Hazana. Ta sprawa, ja nie wiem, czy ona tutaj pasuje, ale chyba pasuje dosyć dobrze. Ona jest takim bardzo jaskrawym przykładem. To dziecko nie miało z tamtego przypadku. Nie miało szansy przeżyć, zresztą zmarło bodajże po kilku dniach. I dlaczego tak gorąco broniono tego prawa do aborcji w tej sprawie, nie wiem, nie rozumiem tego, bo tak jak mówisz, temu dziecku już nie pomożemy, a dodamy więcej cierpienia matce w imię jakiejś tam ideologii, prawda? Więc też mi się to nie podoba.
Dokładnie tak. I w tej chwili będą protesty straszne w całej Polsce i uważam, że bardzo słusznie, bo odebrano kobietom, wiesz, prawo do decyzji, a to jest tak trudna decyzja i ja uważam, że kobieta jak najbardziej ma prawo w ogóle decydować, czy czuje się na siłach urodzić dziecko, szczególnie w takiej sytuacji.
No nie, ja tutaj stoję, wiesz, w innej części tego spektrum, ale czy ty wiesz, jaka ilość tego typu przypadków w Polsce się wydarza co roku? To znaczy dzieci tak ile? Około
3% wszystkich aborcji, bo jeszcze są z różnych innych powodów aborcji, prawda? Z powodu gwałtu, zagrożenia życia matki i tak dalej. 3%.
Mhm. 3% aborcji.
Tak, 3% aborcji było dokonywane z tego względu. W tej chwili nawet, słuchaj, ale nie bierzmy tego statystycznie, bo to każdy przypadek to jest tragedia ludzka, to jest tragedia właśnie kobiety głównie, no, niestety, wiesz. No tak, olbrzymia trauma, że się dowiadujesz, a druga trauma, że musisz urodzić takie dziecko i czekać, aż ono umrze.
No jasne, jasne. Wiesz co, przepraszam, tylko powiem, dzwonisz do mnie, ale dzwonisz do mnie tak, że ja cię nie mogę odebrać. Musisz dzwonić, nie mogę cię dodać, wodzu. Wiesz co, no ja, tak jak mówię, jestem przeciwnikiem aborcji, tak jak chyba ty uważasz, że powinna być na życzenie. Ja uważam, że aborcja nie powinna być absolutnie na życzenie kobiety. Uważam, że jako zastępcza metoda antykoncepcyjna to jest bardzo zły pomysł. I no jest to po prostu barbarzyństwo, moim zdaniem.
Podobnie jak... fortunne bardzo określenie na życzenie. Takiego czegoś nikt sobie z całą pewnością nie życzy. I również sformułowanie, że jest to antykoncepcja, tak, jako antykoncepcja, również jest bardzo niefortunne, ponieważ ja nie mówię o takich przypadkach. Chyba nie sądzisz, Jacek, że kobieta idzie z mężczyzną i po prostu stwierdza, dobra, nie będę się zabezpieczać, najwyżej usunę, tak?
Wiesz,
tak wygląda.
Wiesz co, takie przypadki zdecydowanie widziałem w Skandynawii. Ja się obracałem ze względów rodzinnych w Danii, w której mieszkałem 9 lat, wśród lekarzy. Większość moich znajomych Polaków to byli lekarze. Część z nich pracowała na ginekologiach i położnictwie. I zdarzały się przypadki dziewczyn, które mają 17, 18 lat i na przykład są po trzeciej aborcji. No więc myślę, że tak, że one były na tyle niewyedukowane, albo po prostu głupie, że traktowały to jako jeszcze jedną formę antykoncepcji, jako ostatnią linię. Więc tego typu przypadki się dzieją. Ale nawet jeżeli kobieta nie chce tego... No tak, 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 to jest skrajność, bez dwóch zdań. Ale jeżeli kobieta tego nie chce, bo nie ma teraz jeszcze na to czasu, bo chce się poświęcić karierze, albo nie ma domu taki, jak powinna mieć, uważam, że... załóżmy, że dziecko jest zdrowe. Załóżmy, że może się urodzić zdrowe. Na razie odejdźmy od chwilę od tego tematu, tej ustawy. To dlaczego kobiety dokonują aborcji? Według ciebie. Wymień pięć powodów.
Według mnie po prostu znajdują się w sytuacji jakiejś bardzo trudnej i bez wyjścia. Bo to nie jest łatwa na pewno decyzja, wiesz, podjęcie takiej właśnie decyzji o usunięciu ciąży.
No one nie są chyba bez wyjścia. Skoro w Polsce kobiety nie mogą dokonać aborcji, dzieci się rodzą i żyją, to czy na pewno to są sytuacje bez wyjścia?
Mogą, tylko za pieniądze i to grube, najczęściej za granicą. I ja dlatego jestem przeciwniczką, ponieważ uważam, że to jest gigantyczna hipokryzja, a która kobieta chce dokonać aborcji do tego 12 tygodnia, to oczywiście dokona, przecież wiadomo, że na tym zarabiają lekarze i nie ma czegoś takiego. Oficjalnie na papierku jest to zabronione, ale wiadomo, że podziemie działa bardzo prężnie, Jacek, także to jest hipokryzja.
Oczywiście, że tak, no ale można też powiedzieć, że jeżeli masz dostatecznie dużo pieniędzy, to możesz kogoś zniszczyć albo nawet go zabić. Ale czy to jest powód, żeby legalizować morderstwo na zlecenie? Nie, moim zdaniem nie. Ja zawsze się odnoszę do tego w ten sposób, że wymagam od ludzi, nie tylko od kobiet, pewnej odpowiedzialności. Moim zdaniem kobieta powinna mieć tą świadomość, że idąc do łóżka z facetem może zajść w ciążę, nawet jeżeli się zabezpiecza. Jeżeli musi to brać pod uwagę. Po prostu. Może się to przytrafić.
Tylko do tanga trzeba dwojga. Jeżeli odpowiedzialność ma brać kobieta, tą większą, gdzie w tej sytuacji jest facet? No. A już rozmawialiśmy o tym, że ty się nie zgodziłeś z tym, że facet nie ma prawa podejmować decyzji i radzić kobietom, co mają w tej sytuacji robić. Tak jak powiedzmy, że piszą, podkreślają, że panowie w garniturach, wiesz, dyskutują na tematy aborcji, a to są tematy, to są sprawy kobiet, ograniczają wolność kobiet, wolność wyboru jako mężczyźni. Do tanga trzeba dwojga i taka odpowiedzialność powinna spoczywać na obojgu. A niestety to prawda jest taka, że kobiety usuwają ciąży, ponieważ zostają z problemem same. Faceci się odwijają i znikają, kiedy pojawia się kłopot, kiedy pojawia się problem.
Tak, oczywiście, że tak. No, mamy problem z odpowiedzialnością mężczyzn, to prawda. Więc nie są to łatwe czasy dla kobiet. Krótko mówiąc, jeżeli decydujesz się na to, żeby uprawiać seks z jakimś facetem, to licz się z tym, że będziesz miała, być może, nawet jeżeli nie chcesz tego dziecka, to możesz zajść w ciążę. I licz się również z tym, że ten miły pan, który teraz jest miły i uczynny, pójdzie sobie. Odejdzie, zostawi cię. Ciężki wybór. Tak, niestety przyroda to ustawiła, że to na kobiecie to spoczywa. No, krótko mówiąc, wybierajcie sobie dziewczyny tych, z którymi dzielicie łóżko. I masz rację oczywiście, że to jest często wina mężczyzny, który niemalże popycha kobietę do aborcji. Bo zgadzam się z tobą, że mało która kobieta tego chce. Ale to jest ta odpowiedzialność. Musicie się liczyć z tym, że facet was zostawi.
No to też jest takie gadanie głupie. Wybierajcie sobie dziewczyny takiego, który nie zostawi. Faceci bardzo często kłamią w żywe oczy, okłamują, stwarzają pozory po to, żeby tylko właśnie był ten seks, żeby się zadowolić. Niestety potem kobieta zostaje z brzuchem sama. I pomimo tego, że nasza ocena wstępna danego mężczyzny i danej sytuacji może być mylna, mężczyzna się pokazuje wiadomo na początku z jak najlepszej strony. My możemy myśleć w ten sposób, że będzie ok, niestety potem okazuje się co innego, więc no niestety, no często te kobiety się decydują też i mężczyźni, no bo to nie tylko kobieta, na zbyt szybkie kroki, żeby mieć to dziecko, no i potem jest, mężczyzna zostawia, leci do drugiej, niedobrze się poznają, a nawet jak się lepiej poznają, to i tak do końca nie, bo wiadomo, nigdy się drugiego człowieka nie pozna, jak w danej sytuacji zareaguje. No i potem wychodzi, jak wychodzi. To nie można tak mówić, lepiej poznawajcie mężczyzn, jak idziecie z nim do łóżka, bo faceci są też kłamliwi. Każdy przypadek jest inny, ale tak nie można mówić, bo naprawdę faceci potrafią tak zamydlić oczy, zrobić dzieciaka, a na końcu się ulotnić.
No dlatego kobiety muszą być mądre. Musicie się liczyć po prostu z tym, że jeżeli decydujecie się na to, żeby iść z facetem do łóżka, to możecie zostać same. Po prostu. Ale to nie jest jeszcze powód, żeby...
No to dzieci nie dzieci. Będzie w ogóle. No to najlepiej. Nie dopuścić.
Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dlatego, że część kobiet podejmie to ryzyko. Bo pozna faceta na tyle, że wie, że to ryzyko, że on sobie pójdzie, jest małe. No bo przecież nie każdy mężczyzna jest zły. Tak jak nie każda kobieta to zołza. Nawet jeżeli każdej kobiecie zdarza się czasami przysuczyć. To jest naturalne. Tak samo nie każdy facet to ostatni sukinsyn, który zostawi kogoś z dzieckiem. Więc nie jest aż tak źle. Natomiast nie można tego, że na dzieci zrzucać tego, że niektórzy mężczyźni zachowują się nieodpowiedzialnie. Niestety nie można tego. A poza tym kobiety, im są starsze, tym są mądrzejsze, ale młode laski często są po prostu, przepraszam, głupie. I tak jak mówiłyście, lecą na ładne oczy. Albo na to, że facet, jak to było w piosence, dobrze strzela na strzelnicy sportowej. Dobierajcie sobie mężczyzn mądrze.
No ale to nie uprawnia facetów do wykorzystywania tych, tych kobiet, bo jeżeli facet widzi głupkowatą laskę, no to wie, to co, to ma przyjemność z tego, że ją zapłodni, ucieknie i robi z siebie takiego macho, no to, bo mówisz, że no, niektóre kobiety są głupie, no i faceci też, ale to nie uprawia, jak widzę, że ktoś jest głupszy ode mnie i mogę go wykorzystać, to tego nie robię, no to jest właśnie ta odpowiedzialność. Ja jestem ogólnie, bo powiem w sprawie aborcji, ja jestem przeciwko aborcji, przeciwko zabijaniu ludzi, bo to jest zabijanie człowieka już od początku. Samo zapłodnienie jest już dla mnie człowiekiem, to już rośnie człowiek w brzuchu. Nie można mówić o czymś, co jeszcze nie ma, na przykład, nie wiem, tam ma tydzień, dwa, trzy i jeszcze to nie jest człowiek, więc można usunąć. Dla mnie jest to człowiek. Nie można usunąć, natomiast absolutnie w 100% zgadzam się z rozmówczynią co do ciężkich wad genetycznych, które są wykrywane. Jeżeli dziecko miałoby się urodzić, bo są takie choroby i wady genetyczne, gdzie dziecko miałoby się urodzić, nie wiem, i z różnymi deformacjami, ciężko oddychające, które wiemy, że z tą chorobą żyłoby tydzień, dwa lub miesiąc, albo tam kilka dni i to by było dziecko, które by ogromnie cierpiało i mamy tego pewność, to jestem za tym, aby można taką ciążę było usunąć. Natomiast na to, że kobieta zajdzie się w ciążę i jest lekkomyślna, czy coś, i dziecko jest i zdrowe i usuwać, to dziecko, no to absolutnie dla mnie nie ma takiej zgody, jest to życie, jest to człowiek, który ma prawo do życia i absolutnie z tym bym nie polemizuję nawet, bo dla mnie to nie ma co.
Zgadzam się, ja też te ciężkie wady.
Wybór jednak, wiesz, to nie traktuję tego i nie uznaję czegoś takiego, że tam na życzenie, czy jako ta, jak już mówiliście, antykoncepcja, ja absolutnie nie tak do tego podchodzę. Natomiast uważam, że kobieta może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji i powinna mieć swobodę podjęcia decyzji, czy czuje się na siłach dziecko urodzić i wychować. To jest decyzja na całe życie, czy też nie, po prostu do pewnego momentu.
A co powiesz, sądzisz o takich przypadkach, które moim zdaniem wydają się naprawdę głęboko moralnie obrzydliwe wprost? Gdy małżeństwo ludzi, którzy odpowiedzialnych ludzi, szczęśliwych nawet w tym małżeństwie, okazuje się, że ich dziecko będzie miało na przykład zespół Downa. To jest taki charakterystyczny przykład. I nie decydują się na coś takiego. Decydują się de facto na rodzaj eutanazji. Przepraszam, eugeniki. Eugeniki powiedzą, że nie pasuje im dziecko z Downem. Znowu moim zdaniem to jest kwestia odpowiedzialności. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, no to musi się liczyć z tym, że to może być Down. Na przykład.
Oczywiście, ja czegoś, znaczy wiesz, to jest indywidualna decyzja pary, prawda, małżeństwa, czy będą czuć się na siłach. To są tak trudne z całą pewnością decyzje. Ja nie potępiam, ani nie pochwalam czegoś takiego, bo to są naprawdę trudne. Ja znam kilka małżeństw, które mają dzieci z zespołem Downa i to są bardzo szczęśliwe rodziny. Dzieci są cudowne, wspaniałe i nie widzę najmniejszego problemu. Ja sama prawdopodobnie podjęłabym decyzję, że urodzę takie dziecko. Mnie by to bardzo nie przeszkadzało, szczerze mówiąc. Ja ale też. To ja mówię za siebie.
No tak, ale ja to jest to kwestia odpowiedzialności. Może się to zdarzyć. Wkalkuluj to ryzyko. Idziesz w ciążę czy nie? Po prostu. Odpowiedzialność. To jest coś, czego naprawdę żądam od ludzi. Odpowiedzialności.
Odpowiedzialność, zgadza się Jacek. Ja też jestem za tym, żeby jak najbardziej odpowiedzialnie podejmować takie decyzje, ale nie zabraniałabym nikomu, wiesz, podjęcia jej, bo musiałbyś być w czyjejś skórze, w czyichś butach, żeby zrozumieć, jak i dlaczego ta decyzja została podjęta.
Dokładnie, to jest też niezwykle delikatny temat i dla mnie to też jest, jeżeli ktoś ma urodzić zespołem Downa, to jest każdego sumienie indywidualne, jeżeli decyduje się zabić takie dziecko, no to będzie mieć, o ile ma w ogóle jakiś kręgosłup moralny, będzie po prostu miało to na sumieniu, no niestety, do końca życia, że zabił dziecko, bo dla mnie Down nie jest chorobą taką, która uniemożliwia dziecku funkcjonowanie, czy nie wiem, no jakieś cierpienia ogromne mu sprawia, jeżeli ma żyć to dziecko, więc ja osobiście też bym takie dziecko nie usunęła, natomiast jeżeli ktoś decyduje się zabijać, my nie możemy też za kogo odpowiadać. Takie decyzje powinno jednak dać się, no żeby ktoś miał wybór tego, czy chce, czy nie, ja uważam, ale no to jest kwestia sumienia danej osoby. Jeżeli ktoś ma takie sumienie i będzie w stanie z tym żyć do końca życia, że zabił swoje dziecko, no to ja gratuluję. No proszę bardzo, nie chcę być w kogoś skórze po prostu.
No właśnie to proszę bardzo. Przecież dzwoni. No. Halo, halo. Witamy, Bartłomieja Rybkę. Jest z nami.
Witam. Ja tylko na 30 sekund. Mhm. Głos i uciekam. Głos mam już dzisiaj. Tylko daj mi 5 sekund. Telefon mi spowalnia. Spowalnia, wiesz?
A może opóźnienie między nami jest spora odległość. Może dlatego.
Ja się tylko wyrażę w jednym temacie. Każda sprawa aborcji jest różna. Każda kobieta jest inna. Każdy związek jest inny. Każdy mężczyzna jest też trochę inny. Oczywiście bazujemy na instynktach męskich, na instynktach kobiecych. Samica, samiec. Ale wyrażę się bardzo kontrowersyjnie w tym temacie, bo poświęcam tematowi lata i nie ma usprawiedliwienia dla morderstwa istoty, która chce żyć. Nie ma usprawiedliwienia. I teraz proszę mnie posłuchać. Ostatnie 30 sekund. Znam dużo młodych kobiet i dużo młodych mężczyzn, którzy mieli taki problem, bo się za przeproszeniem uprawiali miłość, a później nikt nie chciał brać odpowiedzialności za to dziecko i była aborcja, czyli morderstwo. Nie było ciężkiej sytuacji finansowej, nie było ciężkiej sytuacji jakiejkolwiek. Było po prostu chęć, był po prostu egoizm i było morderstwo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, Miu. W sumie mądry głos, no właśnie, ten egoizm.
Nie aborcję jako morderstwo. Morderstwo to jest, wiesz, inna sprawa, ale ja już nie będę drążyć tego tematu.
Nie, ale ja może na końcu coś, jeszcze jedną rzecz, bo często tak ludzie mówią, zostawmy tą decyzję małżeństwu czy kobiecie, chociażby człowiekowi, który nie jest tym dzieckiem. Czy to nie jest trochę umywanie rąk? I czy taka decyzja, no przecież nie mamy prawa na przykład mordować ludzi, którzy przyszli do naszego domu, bo nam nie odpowiadają. Więc zostawmy to właścicielowi domu, bo może ci ludzie są bardzo nieprzyjemni. Tylko państwo zabrania takich rzeczy. No mamy pewien porządek prawny, w którym żyjemy. Więc moim zdaniem akurat sprawę aborcji również państwo powinno regulować. Czy taka mamy regulację, jak teraz wprowadzono? No nie, ona jest moim zdaniem robi więcej szkody niż pożytku, ale państwo jednak powinno to regulować porządkiem prawnym, moim zdaniem.
Ja uważam, że państwo nie powinno się za bardzo wtrącać w życie drugiego człowieka. Oczywiście powinno być jakiś tam nakaz, że na przykład właśnie tak jak wspomnieliśmy, no można, że no nie wolno tego dziecka usuwać, ale tak jak wspomnieliśmy, no w przypadku zespołów Downa, jakichś takich chorób, ja uważam, że decyzja powinna należeć do rodziców. To jest temat niezwykle delikatny, dotykający konkretnych przypadków rodzin i... Ja bym się nie podjęła tego, żeby komuś nakazywać czy zakazywać usuwania dzieci z zespołem Downa, czy jakichś restrykcji, żeby państwo dawało wytyczne to, tamto, tamto, to wolno, to nie wolno. Nie wiem, państwo nie powinno się za bardzo do ludzi wtrącać, każdy ma swoje sumienie, każdy odpowiada za siebie, za swoje potomstwo. Co zrobi, to zrobi. No wiadomo, zdrowych dzieci absolutnie nie wolno zabijać. I tu już się wypowiedziałam w tej kwestii, żeby nie było, że jestem za aborcją zdrowych dzieci. Ale w przypadku chorych dzieci, no ja uważam, że jednak każdy powinien mieć swoje sumienie i państwo nie, według mnie nie powinno się wtrącać do kogoś i zaglądać, no i być czyimś sumieniem oczywiście, bo już uważam, że państwo i tak za dużo się do obywatela wtrąca i dużo jest zakazów, nakazów. Mam wrażenie, że nie żyjemy w wolnym państwie, tylko po prostu pod reżimem jakimś w tej chwili.
Tak, a jeżeli już się wtrąca i jeżeli już robi takie restrykcje, to powinien równocześnie być opublikowany jakiś program wsparcia dla tych kobiet, również finansowego, dla rodzin, które decydują. Nie decydują się, tylko po prostu są zmuszone przywołać na świat dziecko, które jest ciężko upośledzone i które będzie wymagało nie wiadomo jakiego leczenia i automatycznie powinno być wskazane, w jaki sposób państwo będzie takie rodziny wspierać, również finansowo, psychicznie i tak dalej. A czegoś takiego u nas niestety nie widzę. Natomiast pierwsi są do ograniczeń, ostatni do szukania rozwiązania, jakim...
Coś się Agnieszka urwało trochę Agnieszkę. Ja się zgadzam.
Jest olbrzymie wsparcie.
Ja się zgadzam z tym.
Tak, ale Aga, wiesz co, no, nawet teraz stworzono jakiś program, taki ja dokładnie nie czytałam, ale wiem, że jakiś jest program, że osoby, które urodzą dzieci z zespołem Downa, do któregoś roku będą miały coś tam od państwa, nie wiem, czy pomoc jakąś finansową, coś takiego było na 100%, bo czytałam o tym kiedyś i to całkiem niedawno, że pieniądze dodatkowe będą miały wypłacane, czy jakąś pomoc, coś takiego do 18 czy któregoś roku życia. No ale, no dobrze, a co potem? A co potem oferują? Do pewnego momentu tak, a potem co? A zazwyczaj potem zaczynają się problemy, bo rodzice takiego dziecka umierają i to dziecko nie może samo funkcjonować, bo no niestety dzieci z zespołem Downa nie mogą sobie żyć w samotności i się sobą opiekować i tak dalej. No i państwo już wtedy umywa rączki, proszę, nie ma.
I to na pewno również jest jeden z powodów, bo taka matka myśli, wiesz, co będzie z dzieckiem, kiedy ja na przykład odejdę, kiedy ja umrę, co się z takim dzieckiem stanie. Ja coś słyszałam, że za urodzenie dziecka niepełnosprawnego mają, oferowali przynajmniej kiedyś, teraz nie wiem, 4000 zł, takie jednorazowe, wiesz, nagroda, w cudzysłowie oczywiście. A jak jest teraz, to nie wiem, nie orientuję się, ale nie jest kolorowo. Bardzo, bardzo czarno nawet bym powiedziała, że...
A, i co ta komuś taka krótkoterminowa czy jednorazowa, jakaś większa nawet wypłata finansowa, czy nawet załóżmy nawet kilka lat, to przecież to nie ma znaczenia, bo właśnie później dopiero schody się zaczną, bo póki rodzice mają siły i są młodzi, są w stanie tym dzieckiem jeździć na jakieś zajęcia i tak dalej, się opiekować, okej. A będą starzy, poumierają, a potem już takie dziecko, wiadomo, no kto weźmie osobę dorosłą z zespołem Downa, która właśnie może zachowywać się jak dziecko małe. No niestety tą osobą trzeba się zająć. A państwo tylko liczy na...
Przepraszam.
Poczekaj, pan Tumieju. Nie, poczekaj. Na razie, nie wtrącać na razie. Pozwól skończyć i za chwilę wbijesz się. Pozwól jeszcze odważnej słuchaczce skończyć.
No ja chciałam tylko powiedzieć, że państwo tylko liczy na to, żeby wiadomo, palczy na to, jak jest koniec kadencji, żeby naobiecywać, potem ludzi zostawia z ręką w nocniku. To proszę bardzo, bardzo.
Ktoś napisał na czacie, że jestem prawakiem. Nie jestem prawakiem, nie jestem lewakiem, nie jestem centrowcem. Jestem człowiekiem, który walczy o sprawiedliwość i o to, żeby świat był lepszy. I posłuchajcie mnie w tym momencie. Wiem, że są gwałty i tak, w takich przypadkach, w takich traumatycznych przypadkach, gwałtów zbiorowych, gwałtów, gdzie kobieta idzie na ulicy, ktoś ją napada i gwałci, oczywiście powinna być aborcja, bo kobieta sobie nie poradzi z tym.
No to ale... zostało.
Znaczy ja mogę skończyć? A posłuchajcie wywiadu kobiety. W tym momencie ona ma jakieś 50 lat. Bardzo ładna kobieta, pięknie utrzymana, taka Amerykanka, bardzo piękna kobieta. Ona miała być abortowana, dzieckiem jest po gwałt, jest po gwałtowym dzieckiem. I w ostatecznym momencie matka jej urodziła ją i ją oddała i opowiada swoją historię. Jak obejrzycie to, to uwierzcie mi, że wam się troszkę zmieni zdanie na temat, każdy chce żyć. Życie poczęte. Ja nie mówię do drugiego miesiąca, do trzeciego. My nie wiemy, kiedy się tak naprawdę nerwy kształtują. Kiedy dziecko czuje ból. Czy to będzie trzeci miesiąc, czy czwarty miesiąc. Są różne teorie. Różni naukowcy mówią inaczej. Posłuchajcie mnie. I jeszcze na temat dzieci z zespołem Downa. Ja studiowałem oligofrenopedagogikę. Miałem styczność z dziećmi z zespołem Downa. Jeśli nie macie styczności z takimi dziećmi, tak, to nie wiecie, jakie są pełne radości, jakie są mają kompletnie pozbawiony egoizm, mają naprawdę poziom egoizmu jest tak mały u tych dzieci. Są wspaniałe dzieci i są wspaniali ludzie. Więc jeśli słyszę takie argumenty, tak, od pań, to ja się pytam, kto tu ma uczucia? Czy mężczyźni mają uczucia, czy kobiety w tych czasach zrobiła się już seksmisja? Bo żyjemy w matriarchacie, a nie w patriarchacie, tak? Gdzie kobietom można wszystko, a mężczyznom już nic nie można. Bartku, tak jak zostałem spanowany w tym momencie.
Nie uruchamiaj się, poczekaj przecież.
Raczej przepraszam, kolego, ja się nie uruchamiam. Nie traktuj mnie jak dziecko, bo to jest poważny temat.
Ja cię się nie traktuję dziecko. Ja mam, Bartku, ja mam na imię.
Kończę temat.
Ja mam na imię Jacek.
I kończę temat. Mhm. Kończę temat, trzymajcie się, bo ja byłem w ośrodku z dziećmi upośledzonymi i nie mogłem tego wytrzymać. Wiecie dlaczego? Bo te dzieci... Dają z jednej strony tyle, ale z drugiej strony zabierają człowiekowi duszę w takim sensie, że nie można się, ja nie byłem w stanie wytrzymać, tak, psychicznie, bo do tych dzieci nawiązuje się relacja bardzo głęboka. Więc jeśli ja walczę przeciwko aborcji, walczę przeciwko w szczególności aborcji z zespołem Downa dziećmi. U mnie na kanale jest film o tym, 6-minutowy, o dziewczynce i jej ojcu, policjancie, który teraz jest prawnikiem i jest adwokatem w Ameryce na rzecz dzieci upośledzonych, dzieci z zespołem Downa, tak? I słuchajcie, nie użyję epitetów żadnych w tym momencie, a powinienem, bo mnie zaraz zbanują. Kończę temat, naprawdę. Trzymajcie się, ludzie, ale jak podejmujecie takie tematy, jeśli nie macie podstawowej wiedzy...
Bartku, ale skąd ty wiesz, że nie mamy podstawowej wiedzy? Trochę jesteś niegrzeczny w tym momencie i to jest powód, dla którego nie chciałem cię za bardzo odbierać, bo nie masz, nawet nie wiesz, jak ja mam na imię, a co dopiero skąd możesz wiedzieć, jaką ja mam wiedzę. Więc nie mów, że ktoś nie ma wiedzy.
Ja mówię o tym, nie wiesz. Ja słyszę,
możesz wiedzieć, co te panie mają, jakie wykształcenie i jakie mają doświadczenia życiowe?
Po wypowiedziach słyszę.
Bądź grzeczniejszy do pań. Bardzo cię o to proszę. Bardzo cię elegancko to proszę.
Jestem taki sam dla każdej płci. Tak? Jeśli ktoś wypowiada się w taki sposób, mało empatyczny, słuchajcie, to są dzieci z Downem, to są cudowne stworzenia. To są inne stworzenia. Jeśli mamy tolerować, mówimy o tolerancji, tak? Dla różnorodności, tak? Lewacy mówią, tolerujemy gejów, tolerujemy lesbijki, tolerujemy transwestytów, a mamy nie tolerować dzieci z zespołem Downa?
Ale Bartek, źle zrozumiałeś, źle usłyszałeś, bo żadna z nas nie powiedziała absolutnie czegoś takiego przeciwko dzieciom z zespołem Downa, a wręcz odwrotnie. Także ja jestem zdziwiona twoją wypowiedzią.
Ja tylko usłyszałem, bo ja miotałem się, bo byłem na dole i tego, ale usłyszałem coś od odważnej słuchaczki, że nie dokończyłem, znaczy nie słuchałem całości, tam mi wpadło jedno zdanie. Ale ja rozmawiam z ludźmi na temat aborcji i jak słyszę ich zdanie,
Słuchaj jeszcze raz, co my mówiłyśmy, bo zarzucasz nam obydwu coś, czego żadna z nas zupełnie nie powiedziała.
Nie powiedziała, tak, ja tylko słucham i chciałam, aż pan Bartłomiej skończy, bo po prostu mną całą ponosi. Pan zupełnie mówi rzeczy, których ani słowa nikt nie wypowiedział. Okay, ja nikt nie powiedział, panie Bartłomieju, o tym, że te dzieci są niemiłe, niefajne, że one nie mają, nieempatyczne i tak w żaden sposób.
Pani mówi o że państwo będzie musiało je utrzymywać, tak?
Jeżeli
tak?
są rodzice, nie, ja powiedziałam, że potem właśnie pozostawiane są w jakichś ośrodkach same sobie. Aha. I nie mają tych uczuć od rodziców. O to mi chodziło, że państwo się potem tym nie interesuje, rzuca na głęboko, ich potem to nie obchodzi. Matka, ojciec umiera, proszę bardzo, z tymi dziećmi one mają uczucia, one potrzebują miłości, a są rzucane do ośrodków, gdzie za bardzo, no właśnie ja to chciałam przekazać, a pan mi próbuje nam wmawiać słowa, które my w ogóle nie wypowiadałyśmy. Ja powiedziałam wyraźnie, w mojej opinii, ja bym absolutnie w życiu nie usunęła dziecko z chorobą Downa i naprawdę bardzo współczuję osobom, które decydują się na takie usunięcie, bo ja bym nie mogła żyć ze świadomością, że zabiłam dziecko własne z chorobą nawet Downa.
Proszę panią, we Francji ponad 90% dzieci jest usuwanych z Downem, ponad 90%. Jaka jest kampania we Francji?
To już jest sumienie osoby, która usuwa i pan nie może odpowiadać za sumienie drugiej osoby. Taka jest prawda. To jest indywidualna każdego decyzja. I nie mówimy
tutaj, panie Bartłomieju,
że te osoby są nieempatyczne, że nie mają prawa do życia, że one, bo pan próbuje imputować nam rzeczy, których my absolutnie nawet nie wypowiadałyśmy.
To przepraszam, ale mówię to ogólnie, na wizji, do ludzi, którzy pewnie będą tego słuchać. Bo mnóstwo jest ludzi, którzy bez problemu mają, tak, wolny wybór, dzieci z Downem idzie do kasacji. Jeśli utrzymujemy morderców, psychopatów w więzieniach, mają siłownie, mają 3 posiłki dziennie, mają telewizory, tak, i z naszych podatków utrzymujemy morderców, to co? To morderców trzymamy, a dzieciom nie możemy zajebistych ośrodków wybudować zajebistymi opiekunami? Ja pracowałem, znaczy studiowałem oligofrenę na pedagogikę, więc proszę mi nie wmawiać, że, znaczy ja nie przesłuchałem, to się przyznaję, ale w tym momencie mówię do ludzi, że jeśli budujemy, jeśli chcemy zbudować lepszy świat, to lepiej morderców ukarać w taki sposób. Niestety, jestem za karą śmierci dla morderców. Jestem za karą śmierci.
Dobrze,
myślę, że wróćmy do audycji, bo...
Słuchajcie, ja jeszcze powiem...
Trzymajcie się.
No, trzymaj się, dziękuję bardzo. Ja powiem jeszcze, o co chodzi z tym, że państwo powinno się mieszać. Państwo absolutnie nie powinno się mieszać do ludzkiego życia. Przynajmniej powinno się mieszać jak najmniej. To nie państwo powinno decydować na przykład, jaki jest program szkolny. Każda szkoła powinna mieć prawo do innego programu. No, u mnie na szczęście jest to bardziej liberalne niż w Polsce. Ale akurat w tej kwestii, czy wolno dokonać aborcji dziecka, uważam, że to państwo powinno regulować. Wiesz co, chyba już zarysowaliśmy różnicę między nami. Tak mi się wydaje.
Ja już też podziękuję. To, co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Bardzo uprzejmie dziękuję za głos i wszystkim państwu na czacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymaj się, odważna słuchaczko. Dzięki. No tak, przeszła nam
niszcz. Przepraszam, troszkę chyba zamieszania wprowadziłam, niechcący.
Ale słuchaj, twoje zamieszanie to jest najpiękniejsze zamieszanie, jakie może być. Słuchaj, no to jest rewelacja. Dziękuję ci bardzo.
I jeszcze tylko nawiążę do chińskiej kuchni.
Jasne.
Była w Warszawie taka restauracja kultowa, Shanghai. To jeszcze dawno, dawno temu była to jedna z nielicznych restauracji w ogóle w Warszawie. A jedyna, gdzie podawano jedzenie chińskie, orientalne i to był zawsze taki, ja pamiętam jako dziecko, jak rodzice wzięli nas do restauracji, ja to do dzisiaj pamiętam, co jedliśmy i jak myśmy się szykowali, że jakie to było tak inne, takie, tak egzotyczne dla nas te potrawy i w ogóle sam fakt, że jako dzieci, wiesz, do restauracji. I pamiętam, że była wspaniała ta kuchnia. Nawet jedliśmy chyba zupę z rekina wtedy. Wow. A to były czasy jeszcze hu, hu, hu. I ta restauracja przez dziesiątki lat, wiesz, była jedną z najpopularniejszych restauracji w Warszawie. Ale w tej chwili już chyba jej nie ma. To tylko tak chciałam wspomnieć a propos chińskiej kuchni.
Chińska kuchnia jest niesamowita w smaku, taka zupełnie inna. Ale jako dziecko dziwię się, że ci to smakowało. Dzieciom często chińszczyzna nie smakuje.
Smakowało, a najbardziej smakowało i to było takie, wiesz, olbrzymie wrażenie, że restauracja i w ogóle, wiesz, no, dla dziecka...
No tak, taki, kiedyś to było coś, prawda? Kiedyś to było taki wielki świat.
Oczywiście, tak, wielki świat i w dodatku chiński.
Jak ja miałem 12 lat, to mnie babcia wzięła do Warszawy. Pierwszy raz byłem wtedy w Warszawie i dla mnie wielkim przeżyciem była podróż do McDonalda. McDonald był w takim centrum handlowym, które się nazywało bodajże Smyk, ale mogę coś pomylić. I tak. Dla mnie to było naprawdę, no było to przeżycie. No, pójście do McDonalda trochę jest jak pójście do toalety dzisiaj. Zresztą po to się tam głównie chodzi. Bo ja tam nie chodzę jeść, nie lubię McDonalda, muszę wam przyznać się, że wolę KFC, ale to było, też pamiętam to jak, wydaje mi się, że to była inna restauracja, bo ona mi się wtedy wydawała światowa, to było coś innego, coś dziwnego, no rozumiem twoje uczucia z tym związane. No, piękne wspomnienie.
No, piękne. Dobrze, także ja dziękuję bardzo i słucham dalej.
Dziękuję, Agi. Pozdrowienia, trzymaj się. Tak, przeskoczyliśmy nieco od Chin do aborcji, przez jedzenie do aborcji. Może wróćmy na chwilę do tych Chin. Spróbujmy się wyciszyć trochę. U mnie już 15 po czwartej rano, więc ja będę niedługo kończył, ale wróćmy na chwilę do tych Chin. No w Chinach, jeszcze łącząc to jakoś z aborcją, długo aborcja była problemem. Ta polityka jednego dziecka chińska była... moim zdaniem zbrodnicza, była nieludzka i był to typowy przykład, kiedy państwo próbuje regulować za dużo. Mnóstwo dzieci zostało zabitych, abortowanych, porzuconych już po porodzie, dlatego że w chińskiej kulturze to chłopiec, to jest ten potomek, którego rodzice chcą, a nie dziewczynka. No i to doprowadziło do powstania takiego pokolenia małych cesarzy, jak to mówią, czyli takich wymuskanych jedynaków, którzy są rozpieszczeni i Nie wiadomo, jaka będzie dalej przyszłość Chin. Nawiasem mówiąc, z tego co czytałem, ta polityka jednego dziecka narodziła się w głowie jakiegoś bodajże norweskiego akademika. To on zaproponował to partii komunistycznej chińskiej. Patrzę, co tu piszecie. To mi się o wycieczkach autokarowych do McDonalda. Takie to były czasy. Wodzu, możesz jeszcze zadzwonić. Teraz nie ma nikogo, więc mogę cię odebrać po prostu jako zwykłą rozmowę. Także spróbuj, proszę, zadzwonić jeszcze raz. Próbuję teraz.
Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
Nie ma. Chciałem o tych Chinach opowiedzieć.
5 złotych. Szacun dla prowadzącego za ogarnianie na poziomie audycji, bo no, nie halo. Było lekko.
Halo, halo.
Cześć, wodzu, kopelat.
Cześć. Tak, to prawda. Słuchaj, bo jeszcze ostatni głos odnośnie tej dewagacji na temat aborcji, to tutaj słuchaczka, która rozpoczęła ten temat, popełniła jeden rzeczowy błąd. Najwyraźniej nie zapoznała się tak naprawdę z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ja też nie, ale przynajmniej przeczytałem artykuł na Rzeczpospolitej dotyczącej i tam Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest niezgodne z konstytucją. Ustawa w obecnym brzmieniu pozwala przerwać ciążę w przypadku samego tylko dużego prawdopodobieństwa, a nie wystąpienia. I to jest niezgodne z konstytucją. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem w poprawionej ustawie, aby była ona zgodna z konstytucją, nie będzie dopuszczone przerywanie ciąży w przypadku prawdopodobieństwa, ale tylko stwierdzenia wady fatalnej u dziecka. Więc cała dyskusja była po prostu no, bezprzedmiotowa.
Ciekawe. I... Ciekawe, jak to się będzie odnosiło do praktyki teraz. To mnie interesuje.
Praktyka będzie taka, że prawdopodobnie aborcja zostanie dopuszczona w przypadku faktycznego stwierdzenia ciężkiej wady, tak? Czyli jakiejś mikrocefalii i tym podobnych wad. Czyli na przykład takich przypadków, o które właśnie wspomniany przez ciebie profesor Hazan próbował, że tak powiem, walczyć. Natomiast jakby prawdopodobieństwo nie oznacza pewności, więc jeżeli to wada nie będzie stwierdzona z całą pewnością, to w takiej sytuacji jakby do aborcji nie będzie dopuszczona. I to tyle z mojej strony, bo właśnie przyszły moje pociechy z zajęć. No ja nie wyskrobałem, więc idę ponosić odpowiedzialność.
Dziękuję ci za telefon.
Audycji. Dzięki. Trzymajcie się. Zdrowo wszyscy.
Cześć. Przepraszam, że długo to trwało. Na razie. To był wódz? No ciekawe. Ja przyznam, że nie czytałem tej ustawy, słyszałem tylko o tym, co się rozeszło po internetach, ale jednak coś mnie dziwi w tym. Dlaczego ta ustawa wyszła teraz? Tego nie rozumiem. Czy to rzeczywiście zasłona dymna przed czymś innym? Przecież są dużo ważniejsze problemy w Polsce, z tego co oglądam newsy. Dlaczego oni to przepchali teraz? Nawet jeżeli ta ustawa miałaby sens, nawet jeżeli ona byłaby potrzebna, to dlaczego akurat w tym momencie? Przecież są ważniejsze sprawy chyba niż zajmowanie się aborcją. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, no dobrze, koniec aborcji. Dajmy już spokój temu tematowi. Jest zdecydowanie za późno i nie chciałbym tym tematem skończyć. Wracamy do Chin. I też nie mówimy o aborcji w Chinach. Otóż w Chinach poznałem sporo Chińczyków. Oni bardzo o mnie dbali. Rzadko kiedy pozwalali, żebym sam wracał z uniwersytetu do hotelu. Na ogół upierali się, żeby mnie odprowadzić. Nie wiem, czy to była troska, czy też obawa o to, że będę fotografował jakieś obiekty tajne, ale chyba raczej troska, więc bardzo to było miłe. Ale jednak Chińczycy to jest inna kultura i miałem wrażenie, że oni się trochę krępują ze mną rozmawiać. Może dlatego, że nie znali angielskiego tak dobrze, może dlatego, że ludzie z Harbinu nie tak często mieli do czynienia z ludźmi z Europy, z Zachodu po prostu. A ludzie, z którymi najwięcej zamieniłem na nie tematy nieakademickie, to byli Rosjanie. Harbin leży stosunkowo blisko rosyjskiej granicy, kilkaset kilometrów od granicy, i w tym mieście było mnóstwo Rosjan. I zaskakująco kwitło życie nocne w Harbinie, właśnie głównie napędzane przez Rosjan i Ukraińców. Bardzo mi się z nimi dobrze rozmawiało, bardzo mi się dobrze z nimi piło piwo, a nawet coś mocniejszego. Nawet mnie wzięli kiedyś w nocy, już nawet nie pamiętam gdzie to było, gdzieś w centrum Harbinu do jakiegoś tajnego ruskiego klubu, który był w jakichś podziemiach i tam nie było praktycznie żadnych Chińczyków. No, kilka Chinek. Głównie to byli Rosjanie, wiecie, takie mocne, mocna techniawa, mocne disco tam leciało. Wypiliśmy trochę wódki, ja wróciłem do mojego hotelu bodajże o 6 rano. Bardzo to pozytywnie wspominam. Dużo Chińczyków, dużo Rosjan robiło tam różne interesy, niektórzy bardziej legalne, inni mniej. Niektórzy przerzucali złoto przez granicę. W jedną stronę szło rosyjskie złoto, w drugą stronę szła już przerobiona biżuteria. W ogóle pisze, że opieka to była. Być może ten Uniwersytet w Harbinie techniczny ma dużo wspólnego z technologiami kosmicznymi i lotniczymi. Nawet fabryka śmigłowców, z tego co pamiętam, jest tam. Więc być może to była opieka. O, dzwoni Zmora. Halo, halo, Zmora. Witam serdecznie. Cześć.
No, jak już tak słucham, to
słychać cię, jakbyś był na biegunie północnym, czyli tak nie najlepiej. Ale co tam? Nie przejmuj się.
Sekunda.
No teraz myślę, że jest lepiej.
O, dużo lepiej, jakbyś stał obok mnie.
Okej, okay, no to cześć wszystkim. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, co wspomniałeś przed chwilą odnośnie tych Chińczyków i ich nieokrzesania odnośnie kontaktów z ludźmi z Zachodu.
Jasne.
Tak sprzeczności zauważyłem, bo powiedziałeś, że mimo wszystko w tym mieście, Harbinie, czy jak to tam było, występowało dużo Rosjan. No, Rosjanie to jednak są jacyś tam ludzie Zachodu, a tym bardziej z perspektywy Chińczyków to jest totalny Zachód. Bardziej niż Amerykanie, którzy tak leżą na wschodzie.
Wiesz co? I tak i nie.
I z czego to wynika może? Ja myślę jednak, że to był... Oni, powiedzmy, dostali pozwolenie na zaproszenie ciebie pod warunkiem, że byłeś tam po prostu przez nich pilnowany. Myślę, że to tak wyglądało. Ten aparat państwowy zrobił swoje, chiński.
Być może. Być może tak było i to było przede mną ukryte. Ale wiesz co? Dziwna rzecz, o której nie opowiedziałem. Być może kiedyś o tym opowiadałem. Jeżeli mam syndrom Entama, to przepraszam. Otóż okazało się, że nie są w stanie mi wyrobić oficjalnego wejścia na uniwersytet, dlatego że takie oficjalna karta wymagałaby kilku miesięcy przechodzenia przez biurokratyczne procedury. Więc za każdym razem dzwoniłem telekomórką do kogoś, żeby po mnie zszedł i wpuścił mnie na ten uniwersytet. I któregoś dnia powiedzieli mi, żebym dzisiaj lepiej nie przychodził. Ja mówię, dlaczego? Okazuje się, że mają kontrolę z jakiegoś ichniego Urzędu Bezpieczeństwa, która sprawdza, co ma jest u nich na komputerach i kto jest w laboratorium. A ponieważ ja byłem co prawda oficjalnie zaproszony, ale nie przeszedłem nigdy tej procedury dostania tej karty wstępu, to ja nie do końca legalnie bym tam był. Więc oni woleli, żebym na ten jeden dzień został w hotelu albo poszedł na wycieczkę, na grzyby sobie jeść, jak to było w Misiu, jeżeli ci się nudzi, ale nie przychodź dzisiaj na uniwersytet. Więc...
No to... No to wydaje mi się, że świadczy to tylko o tym, że po prostu byli mimo wszystko, że mieli jakiś nakaz z góry, to jednak byli na ciebie przyjaźni nastawieni i nie chcieli ci zaszkodzić.
Tak, nie, ja nie mogę narzekać.
Zwyczajnie jak ludzie, potraktowali cię jak ludzia zwyczajnie.
Dokładnie, ale rzeczywiście masz rację. Cały czas ktoś mnie pilnował, mi się udało kilka razy się jakby wymsknąć z tej... Po prostu powiedziałem, że idę do hotelu i znikałem na parę godzin. Tak więc takie były tam historie. No, bardzo to pozytywnie wspominam. Ach, najważniejsza rzecz, czy może mniej najważniejsza. Teraz dopiero zrobi się... Ach, już nie będę mówił jak u kogo. Otóż przeżyłem coś bardzo intymnego pierwszego w Chinach. Naprawdę bardzo intymnego. Przeżyłem moje pierwsze trzęsienie ziemi w Harbinie. Harbin leży niedaleko Morza Japońskiego, Japonii, więc wstrząsy tam są odczuwalne. A pierwsze trzęsienie ziemi przeżyłem siedząc na toalecie. No cóż, każdy czasami musi skorzystać z toalety.
Wytrząsało się to wszystko.
Słuchaj, ja się nigdy tak szybko nie podcierałem, jak wtedy, gdy poczułem trzęsienie ziemi i tak szybko nie zbiegałem z budynku.
O, jaki niesympatyczny tabak.
To nie jest wymyślna historia.
Wsiadłem do pociągu i cię ledwo słyszę.
Jasne. Nie ma sprawy. A dzięki za telefon.
Mówię, że no, kończę, bo ledwo cię słyszę. Okej, cześć.
Cześć, na razie. Także przeżyłem moje pierwsze trzęsienie ziemi w Chinach. Następne już przeżywałem w Australii. Dwa razy zdarzyło mi się przeżyć trzęsienie ziemi. Też nieduże, niebezpieczne, ale odczuwalne w zachodniej Australii, która jest dosyć sejsmicznym terenem, jak na Australii oczywiście. Między innymi dlatego bałbym się mieszkać w Nowej Zelandii na dłużej. dlatego że przez te trzęsienia ziemi. To mi się mówi, że to było chińskie jedzenie, a nie trzęsienie. Być może, ale chyba nie, bo inni też je czuli, nawet w tych stronach o trzęsieniach ziemi było wyszczególnione. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, no tak. O Chińczykach, czy oni są pracowici? Moim zdaniem nie. Znaczy, są pracowici, ale nie przesadnie. Dlatego, że siedzą co prawda w pracy od 9 do 9, ale mnóstwo tego czasu idzie na drzemki, na jedzenie lunchu. Potrafią jeść lunch 2 czy 3 godziny. Potem mają jeszcze drzemkę 15 minut. Potem muszą jeszcze chwilę porozmawiać i z tych 12 godzin w pracy de facto tej pracy robi się tak jak u nas 7 albo 6. Więc ja traktuję lunch jak czy jakieś jedzenie drugiego śniadania jak tankowanie samochodu. 15 minut jestem i tyle. Natomiast oni, dla nich to był cała, to była cała, cały proces. Pójść, zamówić jedzenie, przy jedzeniu porozmawiać, zamówić coś do picia, wrócić do pracy, przespać się chwilę i zajmowało im to 2-3 godziny. Dlatego to, że Chińczycy, nie wiem jak to jest w Japonii, ale to, że Chińczycy pracują po 12 godzin, tak, to prawda, tyle są w pracy, ale ile tego czasu rzeczywiście będą pracować, chyba mniej niż nam się wydaje. Dużo Chińczyków też, jak się okazało, próbowało się dostać do Australii albo do Stanów Zjednoczonych, głównie do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. Jak tak rozmawiałem z tymi studentami, to połowa z nich miała takie marzenie, żeby wyjechać do Kalifornii. Albo druga połowa chciała pojechać do Australii. Niewielu z nich chciało jechać do Europy, ewentualnie do Wielkiej Brytanii. Także wciąż poczucie nasze, że Chińczycy teraz chcą zostać w Chinach i budować tylko Chiny, chyba nie jest do końca prawdziwe. Wciąż im się marzy inny świat. Co mnie trochę zdziwiło, bo ja myślałem, że Chińczycy już zapomnieli o Zachodzie, a nie. Wielu z tych młodych studentów chciało się wyrwać z Chin. No dobrze, to tyle. To tyle odnośnie Chin. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Słuchajcie, przyjechał do Canberry do mnie jakiś ambasador. Nie do mnie, ale do naszego miasta tutaj. Jakiś starszy pan, nie powiedziano kto, nie powiedziano z jakiego miasta, z jakiego państwa. I jest pierwszym przypadkiem COVID-u od ponad 100 dni w moim mieście. Na razie u nas spokój, duży spokój. Mamy tylko kilkanaście, może kilkadziesiąt przypadków dziennie w całym kraju. Idzie wiosna, więc może będzie coraz lepiej. Zobaczymy. No, poza jednym miastem, poza Melbourne, nie było obowiązku maseczek. I chyba poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem. Widzę, że na czacie wciąż temat aborcji idzie. Ja, wiecie co, nie chcę mi się już gadać o aborcji. A że już jest 4:30 rano dochodzi, to będę się powoli żegnał. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję Wam serdecznie za telefony. Jak zwykle dopisywały telefony. To była luźna strona mapy. Przy mikrofonie był Jacek. Życzę Wam dobrego wieczoru. Ja idę spać jeszcze na 3-4 godziny. Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, to ma minutę. Fufu obiecała, że zadzwoni. Głubę, przynajmniej tak słyszałem, że obiecała, że zadzwoni. No, na razie nie spotkał mnie ten zaszczyt. Nie wiem, czy Krawiec coś jeszcze poprowadzi. Może poprowadzi dzisiaj coś wieczorem, ale to musicie już jego pytać. Ja żadnych przecieków nie mam. Będzie audycja spoiler, ale nie najbliższą niedzielę, tylko to będzie bodajże 1 listopada. Nie ma Oli, więc będę ja razem z Krawcem. Będziemy mówić o kinie australijskim. Także wpadnijcie. No, Ola normalnie będzie na spoilerze, ale akurat nie za tydzień w niedzielę. Prawej strony mapy nie ma w tą sobotę, ale będzie w następną sobotę prawa strona mapy. Jeszcze do końca nie wiem o czym, ale dam znać. Zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda. Jeżeli słuchacie Nocnego Radia, a nie ma Was na Discordzie, to robicie to źle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. To była luźna strona mapy. Bye!